Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 684. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Kończęski, aka Jules, aka Polska Kronika Gier. Witaj, Juliuszu.
Witam serdecznie.
Zobacz, jak te wakacje zlatują szybko. Już prawie końcówka. Niedługo Gamescom. Nie wiem, śledzisz w ogóle, co się dzieje w tym świecie cyfrowych rewolucji, dram i zapowiedzi?
Nie. Niestety właśnie obawiam się, że znowu narażę się tutaj pewnie hardkorowym graczom i okaże się, że nie śledzę zupełnie.
Znaczy nie, bo nic się nie ominęło właśnie. O to chodzi, że wszyscy czekają na ten Gamescom. Podczas Gamescomu wieczorem na Netflixie. I to jest taki punkt zapalny. To jest chyba taka największa kontrowersja, że Netflix ma prawa do... Czy ma prawa, że wyświetli 6 godzin przed jakimkolwiek innym medium zwiastun, nie, może fragment rozgrywki z GTA 6 w międzyczasie, kiedy wszyscy tak czekają na tę nowinę, wyciekły podobno jakieś fragmenty już z samej gry. Podobno też krąży mapa. Ja tego nie sprawdzałem. Ale no, rozmawialiśmy jakiś czas temu o GTA 6. Ja rozumiem, że nadal GTA 6 to nie jest najgorętsza dla ciebie premiera tego roku, więc tak spokojnie obserwujesz to. Jeśli nawet docierają do ciebie takie wiadomości, to pewnie bez jakichś takich emocji, prawda?
No tak, ja raczej na razie nie kupuję GTA 6 na premiera. Podtrzymuję swoje stanowisko sprzed.
No to jak spędzasz te wakacje? Przy grach bardziej z prądem czy bez prądu? Bo no ja widzę, że no, pięknie te twoje modele ruszyły w ruch, ale nie wiem właśnie dokładnie, jak u ciebie to jest zbalansowane. Czy to jest taka kwestia tego, że po prostu ostatnio wrzuciłeś mi parę ładnych zdjęć, żeby mnie znowu zmobilizować do tego, żebym sam może wyciągnął swoje figurki.
Wiesz co, no ja... Jak to w wakacje, biorę zawsze ze sobą tego Switcha 2, czy tam Switcha generalnie, ale szczerze powiedziawszy to...
Na jednym ładowaniu baterii jest pewnie cały czas, tak? Przyznaj się.
Nie, bo on by się rozładował, wiesz? Wydaje mi się, jakby tak leżał miesiąc czy dwa, to by się niestety
wiesz
rozładował.
Wiesz co, powiem ci, że ja miałem Switcha, który był bardzo długo, tylko chyba był wyłączony, nieuśpiony.
No, wyłączony i tak, ale jest uśpiony. Jak wyłączony, tak. To pewnie i by wytrzymał, ale uśpiony. Wiesz, próbowałem na początku wakacji, wyjeżdżając tam sobie gdzieś w takie odmęty, że tak powiem, rodzinne. Myślałem, że sobie wezmę ze sobą, znaczy kupiłem po prostu taką grę Square Enix. Jak to się nazywało?
Ale jakiś remaster, HD remaster?
Nie. To była nowa gra premierowa, gra, która wyszła na... Zresztą wyszła też na PlayStation. Adventures of chyba... Tylko jak się nazywa
of
ten...
Elliot.
Elliot. No właśnie, Adventures of Elliot.
Millennium Tales.
No i tam zagrałem z jakieś 5 godzin, że tak powiem, w to zagrałem. Ale jakoś nie pykło chyba na dłużej. To znaczy mam to cały czas, wiesz, nie wiem, może sprzedam, może wrócę, zobaczę. Na razie takie mam mieszane odczucia. Fajnie się gra.
To jest jakiś JRPG, czy to jest gra
taktyczna? To jest JRPG, ale taki action JRPG, nie? Czyli to nie ma tutaj walki turowej, tak jak w tych wszystkich... Znaczy, oczywiście to jest HD 2D znowu, tylko to jest bardziej w klimacie tych Zeld, takich Link... tych Zeld takich remake'ów, które powstały z tym widokiem takim z góry.
Tak.
Link Awakening się to nazywało pierwsze, to było na Switcha pierwszego i później na Switcha, też jeszcze na Switcha pierwszego, ale przy okazji na Switcha drugiego tam przyszła jakaś aktualizacja i ten drugi Link taki, w którym de facto sterujemy tak naprawdę Zeldą, a nie Linkiem. Wyleciał mi z głowy teraz w tej chwili te tytuły. Ja już nie mam tego.
Live Alive?
Nie, ja mówię o Zeldzie, kurde. Znaczy,
A Zeldzie, nie.
Ja mówię, stary, no.
Nie, chodziło mi o to, że mówiłeś o tym...
Dzisiaj.
Nie myślałem, że o tej grafice, o tym wieś też. Widzisz.
Nie, no mówię, że te Zeldy mają grafikę taką właśnie, nie HD 2D, tylko mają taki z takim, bo to były po prostu, ten Link Awakening to jest w ogóle była z jakiegoś tam Game Boya bodajże, tak? Tylko ono została, wiesz, zrobiona nowa grafika i tak dalej. I później pod koniec już Switcha pierwszego wydali... Jak to się nazywa? Zelda Twilight? Nie wiem, jak to się nazywało. No. W każdym razie z Zeldą i latało się Zeldą, nie? I ona musiała tam uratować tego Linka. Natomiast ten jakby ten Elliot jest właśnie taką grą podobną do tego, wiesz, do tego konceptu, czyli znowu mamy tutaj dużo takiego backtrackingu, dużo różnych rzeczy gdzieś tam zablokowanych, które musimy odblokować, jak dostajemy różne rzeczy i tak dalej, ale wiesz, nie wiem, czy jest sens o tej grze mówić, bo ja nie jestem tak jakimś wielkim, wiesz, nie jestem jakimś wielkim, ale nie no, ja rozumiem, ja tylko mówię tak ogólnie, że wiesz, że znowu tam będą mi pisać, że jestem tam, wiesz, zawsze, wiesz,
ja nauczyłem się nowego młodzieżowego słowa, no. Nie wiem, czy ty wiesz, że jeśli mówisz, że jesteś czegoś fanem, no nie, ale tak naprawdę to tylko ogranicza się do tego, że nosisz na przykład, nie wiem, koszulki jakiegoś zespołu, ale na przykład nie jesteś w stanie, wiesz, w środku nocy wymienić wszystkich albumów, tekże i wszystkich tekstów piosenek nie znasz na pamięć, to znaczy, że larpujesz. Więc wiesz, więc może jesteś... No,
to larpujesz.
Może larpujesz, jak jesteś fanem. Tak. Larpujesz bycie fanem JRPG. Ale tak szczerze, ja troszeczkę też polarpowałem, bo wróciłem na moim Switchu do Xenoblade Chronicles X. I jejku, jaka to jest. To jest taka gra, ja już kiedyś mówiłem, ale to jest taka gra, która mi przypomina, dlaczego po prostu grindowanie i takie oldschoolowe granie w MMORPG jest tylko wtedy fajne, kiedy grasz z przyjaciółmi, bo kiedy musisz te wszystkie rzeczy robić samemu i jeszcze liczyć na to, że na przykład, nie wiem, masz zebrać jakieś 3 rzeczy, które wypadają z jakichś potworów i one wypadają tylko w jakichś specyficznych okolicznościach, dodatkowo nie w 100% sytuacji, tylko nie wiem, to jest 5% szans, żeby to powiedzieć, więc ten grind taki mnie zmęczył, ale postanowiłem, że po prostu gdzieś tam pociągnę tą historię dalej, bo jestem gdzieś na 10 rozdziale, przyszedłem 10 rozdział i tak sobie mówię, no to jest naprawdę ciekawy świat, ciekawa historia, ale to wszystko, wiesz, to eksplorowanie może jest interesujące, ale te inne elementy mnie strasznie męczą i w pewnym momencie zawsze dochodzi do takiej konkluzji, że ja marnuję swój czas, wiesz o co, że grindem marnuję czas, że to nie jest ta przygoda, ale z drugiej strony właśnie to jest gra, która ma niesamowity, jakby to powiedzieć, ten splot tych mechanik, no nie, takiej głębi, która pozwala powiedzmy takim graczom, którzy gdzieś wejdą w to, zaczną studiować, wchodzą na te wszystkie jakieś poradniki, no nie, wyciągać rzeczy, których ja nigdy z tej gry nie wyciągnę, albo na przykład dostrzegać, no nie, elementy w niej, które może by mi ułatwiły tę rozgrywkę, nie, że ten grind nie byłby taki żmudny, no nie, gdybym na przykład, nie wiem, przestrzegał pewnych zasad, nie? Ale świat jest piękny, więc tego się trzymam, ten, wiesz, to mnie trzyma w tej grze i tak chyba od kilku lat, bo ona wyszła na Switcha, to w nią sobie pogrywam, no ale to też nie jest taki temat na dziś, nie? No ale co w takim razie tam u ciebie słychać, bo pograłeś trochę więcej w Wildlands, jak ci się w ogóle
nie,
podoba?
Nie, no zagrałem raz w Wildlands z Wojtkiem i grało się spoko, tylko potem ja już nie miałem niestety, raz nie mogłem tam zagrać, drugi raz coś mi tam wypadło, aha, a czwarty raz to już mi się po prostu nie chce teraz, to znaczy ja bym chętnie zagrał, tylko po prostu nie chce mi się, wiesz, nie chce mi się grać po prostu na... No ja niestety, solo, wiesz, ja niestety jestem przedstawicielem takiego gatunku, dlatego ja tak nie przeżywam tych dram, wiesz, o których ty mówisz. Tak. No bo jak ja mam przeżywać te dramy, jak jest tyle wspaniałych rzeczy, które można robić poza jakby graniem w gry. No granie gry też jest super i też są fajne gry, ale wiesz, ale jakby to nie jest całe moje życie, nie? Więc jakby mam, wiesz, nauczyłem się też wiele lat temu, takie hinty daję, takie porady dla tych największych hejterów. Nauczyłem się parę lat temu tego, że, znaczy więcej niż parę lat temu, że potrafię się nudzić i nic nie robić, wiesz. Na przykład sobie siedzieć i składać modele przez cały dzień na przykład na urlopie, nie? Albo, wiesz, poświęcać, że nie mam w ogóle takiego problemu jak ty masz, o którym wiele razy mówiłeś, takiego jakiegoś FOMO, że coś mi omija, jakieś, jakieś, ja mam wrażenie, wiesz, takie jak mówisz o tym grindzie i tak dalej, no to ja tak sobie myślę, no ale wiesz, co w tym złego, że ktoś sobie będzie grał w jakiegoś JRPG-a czy jakąś inną grę i sobie będzie grindował i będzie czerpał fan z rozwijania tej postaci, a potem połykał tych kolejnych bossów, no bo dzięki temu, że te setki godzin grindował, to sobie maksymalnie rozwinął postać i tak dalej. Jeśli mu to sprawia przyjemność, no to dlaczego nie? Co w tym złego? Natomiast mam wrażenie, że po prostu ty masz z tym problem, bo to nie jest twój styl rozgrywki, bo ja już wiele razy o tym mówiłem, zdiagnozowałem u ciebie niestety ADHD growe i po prostu ty potrzebujesz ciągle mieć tą nową podnietę. No ciągle, wiesz, ja pamiętam, jak zawsze mówiłeś o tym, że tam się cię znużyła jakaś gra, że tam 130 godzin grałeś w... i to gra mnie strasznie już wymęczyła, nie? No bo właśnie dlatego, bo już byś chciał przeskoczyć do tych kolejnych gier, które, wiesz, tam się ukazały, nie?
Ale więc, no to jest ciekawe. No,
nie? Ale ja tego nie mówię w złej intencji, żeby, te wiesz, komentarze zaraz tam się nie dokonały jakiejś, że tak powiem, jak to się mówi, erupcji, tylko ja to mówię w takim kontekście, że każdy po prostu jest innym graczem i każdy gra inaczej i każdy i też każdy jest innym człowiekiem, wiesz, no jeśli ktoś tylko i wyłącznie ma jedną działkę, to się, wiesz, i którą się interesuje, no to się interesuje tą jedną działką, którą się interesuje, no i tak to wygląda.
Ale to jest doskonała...
to też nie jest źle.
Pytanie, znaczy nie, może taka kwestia do rozwinięcia, nie, bo przyznam w jednej kwestii ci rację, że jak już zainwestuję w jakiś czas, na przykład, że do połowy gry, powiedzmy, bawię się świetnie, ale później już zaczynam jakby wchodzić w taki moment znużenia, to tą siłą inercji albo właśnie kwestią tego, że chcę zamknąć tą historię, to ja muszę ją dokończyć i czasami to jest tak, że robię to jakimś takim dłuższym maratonem, nie? Że na przykład nie rozkładam tego przejścia gry, tej ostatniej fazy, która już mnie tak zmęczyła, na 3-4, powiedzmy, sesje, tylko już staram się jakby dociągnąć, nie? Zarwać, nie wiem, noc, iść o drugiej spać i dokończyć tą grę, żeby ją zamknąć. Jakby mam taką potrzebę, no nie? A z czasem, im jestem jakby słabszym graczem, już te umiejętności nie są takie, że ten refleks nie jest taki, to jestem bardziej zirytowany. I tak się zastanawiam, no nie? Czy faktycznie to nie dla mnie są te ułatwienia, czy te obniżenia poziomu trudności stworzone właśnie, że jestem na takim etapie, że można czerpać grę, zmniejszając to wyzwanie, wiesz, bo ja no lubię gry, które mi dają wyzwanie.
To jest, ale... Wydaje mi się, że to jest kwestia, tak naprawdę znowu dochodzimy do tego kluczowego punktu. Tak graj, jak chcesz, jak no lubisz, jak ci się podoba, jak się nie męczysz, bo wiesz, jak się zaczynasz męczyć, to znaczy, że coś jest nie tak, nie?
No tak, i było kilka gier takich, które mi dawały ostatnią, wiesz, taką masę satysfakcji, ale były też gry, jedna, którą kompulsywnie musiałem skończyć, nie dlatego, że FOMO, tylko po prostu podobał mi się świat, podobał mi się klimat, to było The Cthulhu, The Cosmic Abyss. To była gra, którą zostawiłem chyba po czwartym rozdziale, tam jest chyba 6 czy 7 rozdziałów. Ten ostatni rozdział jest taki krótszy, ale generalnie jest tak, że to jest gra, która jest z pierwszej osoby, ale ma tak skomplikowany ten system zagadek, niemal jak w jakichś starych point-and-clickach, ale ma bardzo nowoczesną oprawę, jest świetny klimat, wiesz, tej kosmicznej grozy. Nie ma tam takiego zagrożenia, że możesz zginąć, nie? Więc nie boisz się, że wiesz, nie jest survival horror, że ktoś ci wyskoczy i tak dalej. Tam w momencie, jak na przykład, nie wiem, spadniesz ze skarpy do jakiejś przepaści, czeluści, to się odradzasz, nie? Więc to nie jest problemem. Dla mnie problemem było to, że w pewnym momencie doszedłem do takich ścian, wiesz, ta dedukcja, te zagadki i tak dalej. I gra oczywiście ma te suwaczki, które pozwalają ci ustawić, że na przykład, nie wiem, nie tracisz tej świadomości, wiesz, tego zdrowego rozsądku, nie, jak to się nazywa, tego sanity, nie? Kiedy popełniasz błędy, nie, źle dedukujesz, ale jednocześnie właśnie, wiesz, ale jakby odbierasz sobie ten element tej gry, ale możesz się skupić na innych rzeczach. I już pod koniec miałem tak, że okej, to już jest jakaś taka ściana. I otworzyłem sobie solucję i tą końcówkę, no nie, jak w takim starym stylu, jak grało się za dzieciaka w przygodówki po innym klik, nie? Gdzie tam były jakieś takie absurdalne rzeczy. Wiesz, sprawdziłem sobie, co dokładnie miałem zrobić. I jako całość, wiesz, to jest świetne doświadczenie, bardzo ciekawa gra, ale tak się zastanawiam, jaka to jest nisza, wiesz, że ta gra przy tej, nie wiem, jak mogła mieć budżet, ale przy tej oprawie, wiesz, ona świetnie wyglądała i tak dalej, że ona w dzisiejszych czasach, to ona nie może osiągnąć sukcesu, nie, że ona nie może się zwrócić, nie, bo to musiałoby kupić tę grę, nie wiem, powiedzmy, strzelam, pół miliona osób, nie? Tam milion osób, nie? Bo to taki mówimy. I to się nie wydarzy, bo dlatego, że ono odrzuci, nie? I ktoś, kto na przykład nie ma takiego FOMO jak ja, tak? Że musi skończyć grę. Nie wiem, czy to taka FOMO, ale nie ma takiego kompulsywnego, wiesz, potrzeby skończenia gry, to się odbije, zostawi, nie wiem, może jeszcze zwróci, jeśli kupiłem na Steamie po tych 2 godzinach i tyle, nie? No. Ale nie, wiesz co, grałem też w parę gier, to nie wiem, w tej pierwszej części może porozmawiamy o twoich grach, a w tej drugiej części porozmawiam o mojej, już tak zdradzę, nie? Że będziemy mieć przerwę reklamową. I wtedy wyjaśnię, nie? W co się tak ostatnio naprawdę dobrze bawiłem, nie? I tyle, ale no powiedz mi, drogi już w takim razie, jak ty spędzałeś ten czas ostatni, jeśli chodzi o gry? Mogą być właśnie bez prądu, mogą być z prądem.
Znaczy, jeszcze próbowałem tego zagrać w Splatoon Riders i nawet, co ciekawe, mnie to nawet wciągnęło dość mocno.
Więc Splatoon jest podobno trzecią marką, albo jedną, albo nawet drugą marką Nintendo w Japonii. To jest w ogóle jakiś taki mega hit.
No widzisz.
Ja oczywiście znam Splatoon z tych pierwszych części, nie? Też chyba na Wii, nie? Prawda? Była ta Wii U. Splatoon.
Na Wii chyba nawet. Czy nie? Czy na Wii U?
Nie, na Wii U mi się wydaje. Tak. Ale mogę się mylić.
No to ja nie wiem. Mi się wydawało, że na Wii, ale może. Nieważne. W każdym razie, wiesz co, ja tak naprawdę najwięcej to grałem w Splatoona, bo ja pomijałem te Splatoony. Mhm. Więc ja grałem w tego Splatoona trzeciego, który jest takim po prostu Call of Duty dla pokolenia Nintendo. Nie, właściwie nie pokolenia, bo to źle powiedziałem, że dla pokolenia, ale dla tych graczy Nintendo. Natomiast ten Splatoon Riders to jest już taka gra bardziej PvE. Wiesz, bardziej taki looter-shooter, czy jak oni to tam nazywają, nie? Że po prostu, wiesz...
Extraction shooter nawet, nie? Czy nie? Znaczy, byś nie zaryzykował takiego stwierdzenia.
Nie wiem, bo znaczy, nie to, że nie zaryzykował, tylko jestem za głupi, żeby teraz wiedzieć, co jest extraction shooterem, a co nie jest, bo już ja nie wiem.
Extraction shooter, jedna zasada taka główna, to, że wchodzisz do jakiegoś biomu i jak zginiesz, tracisz wszystko, nic z tego nie wyciągasz, żadnego doświadczenia, żadnych
przedmiotów. Nie, tu chyba tak nie jest, wydaje mi się. To znaczy, tu tak jest chyba tylko jak grasz z innymi graczami. To wtedy faktycznie... nic z tego, co zbierzesz po drodze, nawet jeśli zginiesz, no to nie zachowasz. Natomiast jak grasz solo, wiesz, w trybie tym singlowym, no to a wszystko możesz grać w trybie singlowym albo w koopie, albo ze znajomym, albo z randomami, no to jakby tutaj w koopie właśnie jakby nie... Jeśli zginiesz w trakcie walki z bossem na przykład, nie, bo tam są różne te levele i tak dalej, bo możesz wchodzić na takie levele bardziej rozbudowane, gdzie po prostu po kolei tam wykonujesz jakieś tam, powiedzmy, nazwijmy to quasi zadania, że musisz tam zebrać jakieś kryształy, czy je wyekstrahować i zrobić to tam określoną ilość razy, żeby rozwalić największy kryształ i wygrać. Albo po kolei idziesz, aż dochodzisz do ostatniej walki, gdzie, powiedzmy, są najsilniejsi wrogowie. Albo w ogóle idziesz gdzieś w głąb tak naprawdę i masz jeden stage, drugi stage i trzeci stage, na którym jest boss i tego bossa musisz pokonać. Nie? I ten boss jest taki, ta walka już ma, wiesz, pasek na tam na cały ekran i tak dalej. Więc tam, powiedzmy, jest różnorodnie, do tego jeszcze tam dochodzą te różne bronie i też jakby różne... Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa w tej grze, no, ale ma takie plecaki z tym, wiesz, z tym takim inkiem, czyli z tym tuszem, tak. którym, czy tą farbą, którą oni, wiesz, tam, wiesz, jakby strzelają. I szczerze powiedziawszy, no to była gra, która mnie na dłużej tak naprawdę gdzieś tam wciągnęła, ale też przestałem w nią grać na razie, nie?
A takie pytanko, czy ona ma split screen, czy nie?
Bo to... Chyba nie ma. Nie wiem, nie próbowałem. Wydaje mi się, że nie ma, ale może ma, może się mylę. Nie pamiętam już, czy...
Świetny jakiś potencjał, bo ostatnio split screen, moim zdaniem, gdzieś wraca, nie? Staje się jakby takim popularnym staje się znowu argumentem do tego, znaczy takim argumentem dla deweloperów, no nie, żeby, znaczy nie argumentem, tylko takim atrakcyjnym elementem, takim featurem, ale szczerze mówiąc, może tak tylko widzę w niektórych grach, bo zastanawiam się teraz, czy Halo to nowe, no nie? Ten Combat Evolved, czy jak to się nazywa? Ten najnowszy remake ma split screen, nie? A jak nie ma, no to jednak trochę mój argument
nie pomogę ci.
Inwalidą.
W tej kwestii, niestety.
Ale ślicznie wygląda, wiesz, to powiem ci, że ma w sobie taki fajny vibe, bo rozumiem, że to są jakieś postacie, to są jakieś wampirki czy coś, mają takie ostre ząbki.
Nie, no to tak, to są te postacie z no, każdego Splatoona, no to jest, nie wiem jak oni się tam nazywają.
Aha.
To tak wyglądają
postacie. To nie są jacyś ludzie, tylko takie te...
Tak, no oni, wiesz, no tam nie ma płci, nic, nie, jakby to jest, tworzysz sobie takiego stworu.
Aha, bardzo sympatycznie. No, ale nie, ale tak poza tym, no nie, bo rozumiem, że tam też jakieś pojazdy są, tak, w ogóle, czy tylko mi się to wydaje?
Nie, chyba ci się
wydaje. Wiesz, przeglądam zdjęcia, kurczę,
ja grałem sporo i tam, znaczy tam masz taki latający jakby ten batyskaw, nie wiem, czy to jest, czy to wiertło takie i na nim możesz się jakby wystrzeliwać do góry, nie, i od czasu do czasu właśnie ono tam ekstrahuje te kryształki, nie, wyciąga, tam wierci, to wiertło się tam wierca, ale jakby ja, nie wiem, myślę, że zagrałem w tą grę z 15-20 godzin i wydaje mi się, że tam nie ma żadnych pojazdów.
Nie, no to już byś chyba do tej... Ty byś wiedział. Tak. No. Ale tak ciekawy jestem, że wyciągnąłeś tego Switcha, dwójkę i tak dalej i zupełnie obojętnie przeszedłeś koło tego hitu sprzedażowego, czyli remastera Obliviona na Switchu. Tak się zastanawiałem, czy byś po prostu nawet do tego, żeby gdzieś postawić sobie na półeczce do kolekcji.
Ale po co mi?
Tylko tak... No tak, wiesz, no nie wiem, no jesteś jednym z największych fanów Obliviona, jakich znam.
Więc... No ale jest w Game Passie.
No tak, ale nie, chodziło mi o tą fizyczność, wiesz, no trochę...
Ale on tam jest na kartridżu, czy to jest znowu jakiś Game Keycard?
Jest na kartridżu właśnie, że to nie jest Game Keycard, że to jest fizycznie, nie, no bo... Bo widziałem właśnie, masz tą piękną kolekcję Mouseberg Edition, Mouse PI for Hire. Pograłeś na Switchu?
Odpaliłem, ale dosłownie na sekundę, żeby zobaczyć, czy to działa i wydało mi się, że działa trochę gorzej niż na PlayStation, jednak troszeczkę gorzej wygląda, ale jakby nie grałem. Wiesz, to na zasadzie odpaliłem, tam przeszedłem pierwsze dwie komnaty, postrzelałem trochę w tym takim, wiesz, wprowadzeniu, które się dzieje i w zasadzie wyłączyłem. Więc nie grałem. Natomiast wiesz, ja po prostu nieoczekiwanie zacząłem grzebać tutaj w różnych szpargałach i powyciągałem sobie figurki stare. Otworzyłem sobie, wiesz, no teraz się zaczyna taki temat dla ludzi, to możecie sobie tam zrobić te rozdziały, to nie muszą tego słuchać.
Tak.
Więc zawsze miałem, wiesz, ja zawsze byłem fanem takiej gry Saga. To jest taka gra, bodajże litewska nawet, na Litwie powstała. Studio Tomahawk stworzyło zasady i to jest taka gra, która na początku, jakby ona ma podręcznik z zasadami, natomiast później musisz sobie kupić taki suplement odpowiadający erze. I oczywiście na początku była era Wikingów i tam miałeś wpisane wszystkie armie, które dotyczą jakby ery Wikingów i sobie możesz złożyć dowolne modele. Tam zdaje się takie studio Gripping Beast, które jakby jest oficjalnie tworzy modele do tej sagi, aczkolwiek ponieważ to jest gra de facto bez modeli, w sensie, że jakby wydawca gry czy twórcy gry jakby nie narzucają na tobie żadnego obowiązku kupowania tego czy innego modelu, to możesz sobie kupować jakie chcesz modele. Nie? Generalnie to jest w ogóle tak swoją drogą przywilej grania domowego, to sobie możesz zawsze zrobić modele, jakie chcesz, nie? Natomiast no tak, w Sadze tak. Oficjalnie, generalnie, tak jak w Bolcie, czy gdzieś nie masz tych modeli i ja... no i oczywiście ja nie grałem w erę Wikingów, grałem natomiast w erę Krucjat, bo mi się Krucjaty bardziej podobały z historycznych takich, wiesz, gier. I... no i co? No i wiesz, i tak sobie odkopałem te stare modele. W ogóle to jest ciekawa, ta saga jest o tyle ciekawa, że ten podręcznik główny jest dość, że tak powiem, mały. Tam jest naprawdę niewiele stron, to się czyta w jeden wieczór. Można przeczytać wszystkie zasady bez żadnego problemu. I jakby później, jakby wiesz, rozgrywasz te scenariusze właśnie z tymi armiami stworzonymi na podstawie tej ery, w której jakby bierzesz udział. Natomiast takim fajnym, ciekawym motywem w tej grze jest to, że jakby rozpiska tutaj, jakby idea twórców była taka, że rozpiskę sobie tworzysz na chusteczce w kawiarni. Możesz sobie napisać, wiesz, całą rozpiskę. Dlatego, że jak w wielu grach historycznych, wiesz, jakby no miecz wali jak miecz, nie? I jakby nie ma czegoś takiego jak w Warhammerze, czy 40, czy Sigmarze, że tak naprawdę masz war scrolle i na tych war scrollach tysiące zasad dla poszczególnych broni, wiesz, tu każda broń na modelu ma inną statystykę, co wziąłeś, co nie wziąłeś, wszystko się różni i tak dalej. No tutaj masz zasadniczo albo będzie jakaś walka wręcz, albo będzie strzelanie, albo będzie ciężkozbrojna piechota, albo będzie lekkozbrojna, albo będzie jakaś hołota, nie? W sensie jakieś tam zbieranina jakichś tam wieśniaków, nie? Z kosami i tak dalej, nie? I jakby wiesz, i w związku z tym zasadniczo te modele są, różnią się tam drobnymi jakimiś specjalnymi zdolnościami w poszczególnych armiach. Na przykład tym, czy są na koniu, czy nie są na koniu, ale to jest zawsze, wiesz, to jest zawsze to samo, nie? Trochę jak w Bolcie pod tym względem, nie? To jest zrobione. I dzięki temu ta gra jest naprawdę bardzo przystępna, natomiast takim kluczowym elementem tej gry jest to, że tutaj jakby masz te battleboardy, czyli w momencie, kiedy sobie już wybierzesz jakąś frakcję, na przykład Zery Krucjat, Saracenów i sparujesz ich, ja sobie zrobiłem, pomalowałem kiedyś dwie armie Saracenów i Krzyżowców, to możesz sobie, to każda z tych armii ma swojego battleboarda, ma takie specjalne customowe kostki i rzucasz tymi kostkami, no i generalnie gra polega na tym, że w swojej turze masz jakąś pulę tych kostek rozkazów i odpowiednio je przydzielasz na poszczególne zdolności. To są różne zdolności, które jakby boostują ci walkę wręcz, strzelanie, albo wręcz pozwalają zareagować na sytuację, w której przeciwnik cię zaszarżował i teraz dojdzie do jakiegoś starcia i tak dalej, więc to jest jakby taki, wiesz, główna rzecz, tylko na tym battleboardzie tych skilli nie jest wcale tak dużo, on jest tam rozmiaru powiedzmy A4 i to jest właśnie ten element, który wiesz, który to jest taki bitewniak bardzo powiedziałbym planszówkowy, nie? Bo oczywiście jest tutaj miarka, wszystko się mierzy i tak dalej, ale jest to takie mniej restrykcyjne mam wrażenie niż w wielu innych grach, no i wiesz, ta moja przygoda z tą sagą się kiedyś tam skończyła. Ja zawsze myślałem, żeby do niej wrócić, ale jakby nie wróciłem. Bo może większość moich znajomych nie grała. I natomiast ja swego czasu, jak jeszcze właśnie byłem mocno zafiksowany na tej sadze, bo zdarzyło mi się tak, że jak ona się pojawiła, no to dość intensywnie grałem. To wyszedł. Tak, wyszło tam Era Wikingów, Era Krucjat, potem teraz wyszło jakiś czas temu, znaczy w sensie nie teraz, ale jakiś czas temu to już mnie ominęło, jakaś Era Kawalerii, czyli takie późniejsze średniowiecze. Jeszcze tam Hannibal, nie? Czyli ten okres tam jakichś wojen punickich i tak dalej. I swego czasu wyszła też Era Magii, Age of Magic to się nazywało, taki dodatek. I to już w ogóle czacha dymi, bo jakby tak. To już jest jakby podejście takie bardzo generyczne fantazy, czyli jakby możesz grać w ogóle modelami, które masz, dowolnymi, które chcesz, sobie sam zbudować armię, jaką chcesz i jakby w tym podręczniku masz jakby takie archetypy, powiedzmy, nie? Czyli masz na przykład Great Kingdoms. I ten Great Kingdoms, no to mogą być, wiesz, jakieś armie, jakieś królestw ludzi, jakichś wielkich, no właśnie takie, wiesz, to co się wydaje, tak. Że wiesz, no pewnie to byłby jakiś Gondor, nie? Z Władcy Pierścieni. Albo na przykład masz jakieś takie bardziej hordę stepową, jakieś takie wojska i tak dalej, jakieś orki, nie? Albo właśnie jakiś chaos z Warhammera. Albo jakieś armie właśnie takie związane z siłami natury, nie? I tam jakieś drzewce i tak dalej. I znowu, jakby trzon tych armii jest bardzo podobny, czyli mamy tam tych Herdgardów, mamy wojowników, mamy Levis, nie? Czyli tych takich, powiedzmy, tą zbieraninę, to jest jakby podstawowe jednostki i możemy je oczywiście wyposażyć czy w broń strzelającą, czy nie strzelającą, czy do walki wręcz. No i mamy oczywiście jeszcze do tego mnóstwo dodatkowych jednostek, wiesz, jakiś, na przykład w tych Great Kingdoms, jakichś paladynów, jakieś tam, i wiesz, i tam teraz żeby twórcy tworzą zasady, które mają pasować do różnych modeli. Więc tam na przykład możesz mieć, że tam mountem może być koń, może być beast, szeroko rozumiany beast, może być jakiś w ogóle monster, też szeroko rozumiana, wiesz, co to będzie, to już to od ciebie zależy. I te zasady są takie uniwersalne. Ja wiesz, ja zawsze chciałem w to zagrać, nigdy nie zagrałem, więc udało mi się w to zagrać i to rozkminić w tym. Więc to też było takie ciekawe, wiesz, doświadczenie. No i od tego, wiesz, i od tego się zaczęło, bo ja zacząłem po prostu co chwila wyciągać kolejne modele. Nie, z szafy, nie, w której nie, a nie zagrałem w sumie, dawno nie grałem w Warhammer, w Warhammer Age of Sigmar zagrałem sobie w Spearheada znowu, nie? I to w sumie najwięcej w tego Spearheada grałem z tym, bo też, ale właśnie w ten Age of Magic grałem sobie modelami z Warhammera, nie? Na dużej mapie, wiesz, wziąłem sobie taką skrzynkę z jakimiś terenami, jakimiś lasami, wzgórzami i tak dalej.
Twoje, tak,
i wiesz, i no ale to wiesz, to są takie, to się zebrało, nie? Na przestrzeni.
No tak, nie, no to właśnie to chodzi, że gdybyś tak miał nagle wziąć i malować to wszystko i tak dalej, tylko sobie raz zagrać, nie. Ale jak masz taką kolekcję, tak sobie wchodzisz, to nawet tak fajnie jest. Ja ostatnio też robiłem porządki dużo i przeglądałem rzeczy. Pozdrawiam Bernarda, byłem u niego ostatnio, on jest wkręcony w Magica. Jakiś czas temu, nie wiem, zapomniałem genezy tego powrotu. Ale wkręcił się totalnie. No takiej zasadzie, że chyba był parę tygodni temu chyba w Amsterdamie na jakimś takim konwencie fanów Magica. Poprzywoził tam różnych boosterów. Oczywiście jego ulubionym format jest Commander. Ja jestem jednak za standardem. Nie? Ja zawsze lubiłem po prostu te takie przemyślane deki niż tego Commandera takiego, który... No wiesz, ja nie mam też takiego dobrego deku Commandera. Ja zawsze korzystałem z tych pre-constructed. Nie?
Czyli... Znaczy wiesz, Commander jest okej, tylko jakby Commander zakłada, że... Bo tam zasada jest taka, że możesz mieć jedną kopię danej karty tylko, nie? Nie
tak,
masz, nie
dokładnie.
Masz tych. I jednocześnie dek ma 100 kart. I tam tak. Zdaje się chyba 40 kart, to będą karty, o ile... Nie wiem, czy może... Nie, 40 chyba, tak? Od 30 do 40 to są lendy. No to ja jak
no
kiedyś...
tak, no i też masz więcej życia, nie? Tam
no
jest
tak,
to,
tak.
Właśnie,
no i masz tego swojego
komandera. Wchodzić,
tak, masz tego swojego, powiedzmy, komandera, który też może gdzieś tam się włączać do tej gry, nie?
Tak, jest mnóstwo zasad takich dodatkowych, nie?
Nie, powiedziałbym, że mnóstwo. To wszystko, wiesz, trzon jest ten sam. Jakby gra się tak samo. To są tylko takie tweaky, nie? Bym powiedział, niewielkie.
Tak, tylko wiesz, chodzi o to, że oczywiście, że taki komanderowy dop, nawet kiedy masz kartę pojedynczą, wiesz, kopię karty, to i tak możesz mieć jakąś koncepcję tego deku. Możesz mieć, nie wiem,
nie, no to tak, no to
coś,
zawsze,
co się triggeruje. Ale ja zawsze lubiłem w tym standardzie to, że przez to, że ty masz te 4 kopie danej karty, to ty jesteś w stanie jakby bardziej wywołać ten efekt. Nie? No i znowu gdzieś zacząłem sobie przeglądać te moje kolekcje, no ale no, na tym się nie skończyło oczywiście. Kupiłem sobie... Tak tylko z ciekawości, bo pewnie kojarzysz, nie? Że są takie boosterki nazywane Jumpstart Boosters. Mhm, tak. I one w przeciwieństwie do takiego normalnego boostera, oprócz tam kart jakichś teoretycznie losowych, mi się wydaje, że one są losowe, to dostajesz jeszcze dodatkowo lądy, nie? I założenie jest takie, że jak masz dwa takie jumpstery...
No tak, masz je złożyć i grać.
Jumpstery, tak, że tasujesz je i grasz. I one przeważnie tam mają jakąś zasadę, ale nie zastanawiasz się na tym bardzo. To taki niemal jak draft trochę. No i zacząłem też szukać i zawsze mi się podobała koncepcja tego, że korzystałem już z wiedzy innych i te deki, które mają jakiś fajny pomysł na siebie, to wiesz, no, próbujesz je przekopiować, ale też jest tak, że jest oprócz tych komanderów, oprócz tych pre-constructed, chyba są jeszcze takie czempiony. No, ja tutaj mówię znowu, larpuję trochę, jak to mówią, no nie, fani larpowania. I wiesz, zacząłem się wkręcać i no są deki, które prawdopodobnie gdzieś osiągnęły jakiś sukces, może były na jakichś mistrzostwach i one są teraz sprzedawane jako takie deki właśnie z tym z side deckiem, nie? Że z tymi dodatkowymi kartami, które podczas turnieju możesz jakby ten swój dek modyfikować właśnie nimi, nie? I obawiam się, no nie, że mogę się znowu wciągnąć, ale staram się jakby to balansować, bo ja po prostu też lubię karcianki. Ale
no
to
właśnie
jest
wciągnąć
tak...
do czego? Bo wciągnąć do grania, to moim zdaniem musiałbyś zacząć jeździć po jakichś turniejach, albo wiesz, albo przynajmniej
co tydzień się spotykać,
albo Friday night, żeby mieć jakąś różnorodność graczy. No bo jak będziesz ciągle grał z tym samym graczem i ten gracz będzie wyraźnie miał lepszą od ciebie kolekcję kart, no to stary, no to...
No nie, no to jest...
To albo musicie jakoś to mitygować, problem. Nie? I na przykład się umówić, że wprowadzacie sobie jakieś limity albo coś, więc no nie wiem, ja powiem ci szczerze...
Ja tak miałem z bratem, jak grałem w taki system, on się nazywał to był system Upper Decka, nie już zapomniałem konkretnie to, jak 2PC, jak Versus system chyba to był.
No.
I było tak, że miałem kilka deków i my cały czas ze sobą graliśmy i cały czas modyfikowaliśmy, ale przyszedł taki moment, że po tych wszystkich modyfikacjach jeden dek był zdecydowanie silniejszy już nic nie byłeś w stanie zrobić, nie? Więc tak, zgadzam się, nie?
Że, no nie, dlatego albo musisz kupić na przykład jakiś starter, gdzie masz już dwie tak. prekonstruowane talie, które sobie możesz, które pewnie względnie są jakoś tam zbalansowane i brak balansu wynika na początku, może wynikać z tego, że po prostu jeden z graczy jeszcze nie do końca rozumie, jak ten deck działa. Albo po prostu właśnie tak. poszukać jakichś dechów i czy samemu próbować jakąś metodą prób i błędów to składać. Wiesz, tak. to jest już za dużo. To już dużo łatwiej jest no po tak. prostu wziąć jakąś planszówkę, karciankę taką, która jest już, wiesz, tak. obliczona na granie i się po prostu cieszyć samą grą, nie?
No. Za mną chodzi cały czas ten Torgal, który wyszedł, ta gra karciana. Ty chyba w niego grałeś, prawda?
No, grałem, zagrałem raz czy dwa razy, ale zostawiłem gdzieś pudełko i nie mam teraz go pod
ręką. Bo gdzieś i tematyka, i to, że to jest karcianka, ale ja w ogóle jestem pod wrażeniem. Ja już to widzę od jakiegoś czasu, to nie jest takie jakieś odkrycie, które mam, ale Magic całkowicie się zmienił, nie na tej zasadzie, że wiesz, wychodzą te kolejne edycje, czy kolejne jakieś duże dodatki, tylko on całkowicie się skomercjalizował pod względem licencji.
No tak, no.
Cały czas wychodzi coś, wiesz...
No i to do Commandera wychodzi. Wychodzą też normalne te, tak, masz rację.
Tak, ale wychodzi teraz chyba w listopadzie Star Trek, nie? Teraz chyba są superbohaterowie Marvela. Żółwie Ninja.
Final Fantasy było, nie?
Final Fantasy. No kupiłem sobie ten starter Final Fantasy, no bo chciałem mieć tam chyba, bo Cloud i Sephiroth, nie? Tam dwa takie.
Znaczy, ja kupiłem Władcę Pierścieni, jak wyszedł, ale już stwierdziłem, że chyba moja przygoda z tymi kartami się skończy.
Ale wiesz, zabawne jest, że popularność niektórych tych licencji, oni to robią w bardzo limitowany sposób. Jakiś czas temu wyszły komandery właśnie do Warhammera 40 tysięcy. I tego już nie ma, nie? I teraz znaleźć w ogóle...
No tak, no ale wiesz, po trzykroć, po czworokroć. Ja też kupiłem parę tych komanderów, ja swoją drogą z tym komanderem to miałem taką sytuację, że jak rozłożyłem sobie kiedyś karty, czy tam z żoną, czy z córką, już nie pamiętam, żeby sobie zagrać i tak rozłożyć, żeby zobaczyć to flow, jak to idzie, to miałem ten problem, że ja w ogóle lendów nie miałem na ręce przez dwie, czy trzy tury. Nie byłem w stanie nic zrobić, stary. I tak stwierdziłem, serio? Na tym to polega? Może ja coś źle zrobiłem, stary.
No. Dlatego ja właśnie tak sobie ostatnio myślałem, że jakbym wrócił do deka, jakbym sobie tak konstruował dek, to właśnie taki, którym szybko przetasowujesz, dociągasz kartę.
Commander ma tą zaletę, że tak mi się wydaje, że możesz grać na cztery osoby. Więc to też tak. Jakby to też powoduje, że jakby ten Magic staje się takim bardziej towarzyskim. Tak. Wiesz, to jest ja zawsze by chciałem tak spróbować zagrać w Magica na zasadzie takiej, że spotykamy się ze znajomymi, czy z kumplem, czy z kimś i sobie gramy w Magica na zasadzie dla fanu, nie? Czystego i tam się specjalnie nie przejmujemy. Ale niestety za każdym razem po drugiej stronie trafia się gość, który po prostu ma jakiegoś fioła na punkcie, wiesz, ściąga te karty z internetu, kupuje jakieś w ogóle single, buduje jakąś talię. I mi się, szczerze powiedziawszy, na tej zasadzie odechciało grać w większość tych karcianek, łącznie zaczęło się od Pokemonów, gdzie dzieciaki w szkole grały w Pokemony, tylko w którymś momencie ojcowie tych dzieci się zaangażowali. Tego mać, nie? I jak ci ojcowie się zaangażowali, to nagle te dzieci zaczęły przynosić do szkoły deki jakieś, wiesz, napakowane jakimiś singlami, jak, ja kupuję córce jakiś prekonstrukted, czy ten taki kumpel do mnie, tak, wiesz, kup taki prekonstrukted, super, wszystko działa, nie? A potem on do mnie mówi tak, no wiesz, ja też kupię taki prekonstrukted, a potem poczytałem w internecie, jak go, wiesz, zmodyfikować, żeby on był jeszcze podkręcić, nie? Że aż tam jeszcze, aż tak jest, nie? Tu zamówiłem karty z tego, nie? I stary, no ale na szczęście jakby moja córa już się wyleczyła z tych Pokemonów i wiesz, ja po prostu
Pokemony teraz
tego nie lubię.
Słyszałem, to jest w ogóle numer jeden, ale nawet nie o to, żeby grać, tylko żeby kolekcjonować karty. Że ludzie kupują na masę karty, kupują te boostery, tam wyciągają jakieś rzadkie karty.
Tak, i potem je sprzedają. No.
Oglądałem niedawno filmik, to było tak, że było bardzo ciekawe, bo nagle mi algorytm YouTube'a, ale to nie jest, że tak przez przypadek, ale oglądałem po prostu jakieś filmy związane z retro, związane z grami, sklepy były pokazane, było tam gonienie za grami i był jeden filmik o gościu, który prowadzi sklep z grami w Stanach Zjednoczonych i on tam opowiadał o zaletach i wadach, nie, tego procesu, jak mu się powodzi i tak dalej i to było rok temu i od tamtego czasu, no nie, całkowicie zmienił się jego sklep i wyszedł nowy filmik, nie, właśnie po tych 12 miesiącach, gdzie on opowiada, jak ta popularność z tego pierwszego filmu, bo to było na jakimś mega takim dużym kanale, tam było ze 3 miliony odsłon, wiesz, więc ludzie zaczęli, wiesz, sprzedawać swoje kolekcje, bo wiecie, o nie, tu jest jakiś sklep, ma dobre ceny, też dobrze tanio, można drogo sprzedać, taniej kupić, chociaż nie w tym sensie, że po prostu tą samą grę, ale chodzi o to, że on dawał konkurencyjne stawki, nie, w porównaniu do innych takich sklepów. No i on mówi, że nagle po prostu pojawiła się opcja związana z kartami Pokemona. I na początku to było tak 10% tego, czym się on zajmował w sklepie. A teraz mówi, że to jest jakieś, nie wiem, 70-80%. Że te karty Pokémon totalnie zdominował. To, no i wiesz, on tam opowiada historię, że są ludzie, którzy przychodzą i kupują kart za kilka tysięcy dolarów.
No, ale to nie wiem, może są korekcjonerzy jacyś czy coś, nie wiem, stary. No, ja myślę tak, jeżeli ktoś lubi grać w gry, to moim zdaniem...
No tak.
Moim zdaniem ostatnim wyborem byłyby dla mnie te wszystkie TCG, ale to ja mówię z mojej po moich doświadczeniach.
No ja rozumiem cię,
jeżeli lubisz grać...
Living Card Games też idą później w taki niebezpieczny rejon.
No ale to jest
tego,
co innego, wydaje mi się. Bo jednak Living Card Games zakłada, że masz dostateczną ilość kopii karty, możesz sobie te talie budować i tak dalej. Jakby masz ten sam fan... Tak. Teoretycznie, tak? Jeżeli lubisz budować talię, to masz ten sam fan, który masz w przypadku Magica, ale problem polega na tym, że nie musisz się zastanawiać, skąd ściągnąć te karty, albo liczyć na, wiesz, łód szczęścia, że akurat w tym boosterze wylosujesz to czy tamto, nie? I super, mam już dwie kopie tej karty, nie? No, optymalnie bym miał cztery, no ale nie wiem skąd je kupić, muszę więc pojedyncze single kupować. Wiesz, a mnie to, co zawsze mnie jakby odrzuca w ogóle, powiem ci szczerze, od większości gier tak naprawdę i jak patrzę w ogóle, może to jest kwestia też, znaczy na pewno to jest kwestia mojej osobowości do grania. Ja nie lubię, stary, takiego hardkorowania czegoś tam, nie? Tak. Nie lubię, stary, tych wszystkich przekoksów, wiesz, idziesz grać i gość po prostu wyciąga armię czy talię, która jest po prostu podkręcona do granic możliwości. Znaczy, ja to z jednej strony rozumiem.
Jeszcze
ale,
trzyma w podwójnych foliach. Karty,
ale ja
wiesz,
to, a to whatever, to nie chcę trzymać. Ale wiesz, ale chodzi mi o to, że wiesz, że z czegoś, co miało być właśnie, tak jak mówię, eventem Friday Night Magic, nagle robi się z tego po prostu, ty przychodzisz z nastawieniem, idę sobie na Friday Night Magic, a 20 innych osób przychodzi z nastawieniem rozwalić wszystkich, nie?
No i, tak, no bo to jest też ta meta internetowa, że gdzieś ktoś
stary,
na tym internecie
tak
mówi, że jest, teraz jest,
posłuchaj,
teraz musisz mieć te karty, żeby ten
rozwalić
wszystkich.
Ja teraz rzucę kij w mrowisko, wiesz, mi się wydaje, chociaż oczywiście nie temu środowisku, które słucha tego podcastu, ale może dlatego ja przestałem grać też w Bolta, paradoksalnie. Bo mnie zaczęło to męczyć, że te wszystkie turnieje zaczęły się zamieniać po prostu, wiesz, tam była grupa graczy, którzy przychodzili z nas, wiesz, może ja też jestem słabym graczem, nigdy nie byłem dobrym graczem, nie? I to jest jakby też poniekąd jakby gdzieś tam mi mydli oczy, ale ja pamiętam, że wiesz, zawsze na tych turniejach po prostu przychodzili gracze i wiesz, i dla mnie było fajnie, bo ja sobie mogłem pograć w grę i tak dalej, ale po którymś tam turnieju przestało to być fajne, wiesz, turniej, no zakłada, że oczywiście ktoś musi wygrać i tak dalej, ale przestało to być fajne, no bo nagle się okazywało, że goście po prostu grali, nie grali armiami, które lubili, tylko grali armiami, które były najbardziej wypasione i dawały największe możliwości, żeby stworzyć najbardziej wypasione, wiesz.
Ja to przeżyłem na turnieju Warzona ze 20 lat temu, wiesz. Kiedy my wszyscy mieliśmy figurki, wiesz, przyjechaliśmy z tej biednej Częstochowy chyba do Katowic czy gdzieś, nie? I zaczęliśmy, no, grać tak jak my graliśmy, nie? Dla przyjemności, taktyka, gdzieś tutaj, wiesz, jakieś podejście. Ale hardkorzy mieli bronie, przy których nie musiałeś rzucać kostkami, bo na przykład miałeś te miotacze ognia, które miały niesamowicie duże te wzory, nie, template'y, nie? Mhm. I właściwie to on podjeżdżał takim ślizgaczem, odpalał miotacz ognia, który automatycznie zdejmował ci praktycznie całą drużynę, jak ją gdzieś trzymałeś gdzieś w kupie i tak dalej. Wiesz, to w ogóle nie było żadnej przyjemności w tym.
No tak, no bo to wiesz...
I to ci pokazało, no nie, że owszem, no nie, jak ja bym się przygotował może na takie podejście do gry, być może właśnie zlekceważyłem, no nie, ten turniej, nie, powinienem powiedzieć, nie, no to jest turniej, powinienem właśnie przykoksić tą armię, też odrzucić, wiesz, przyjemność grania, tylko iść w tym kierunku, bo ja pamiętam, że jeszcze na innym turnieju, tylko wtedy akurat to nie było, tam chyba nie było gry o żadne złote kalesony, wiesz, to było przy jakimś konwencie chyba w AGH w Krakowie, ale nie pamiętam nawet, co to był za konwent i tam goście też mieli armię złożoną, tam chyba Cybertroniku, czy chyba tak się nazywała ta korporacja i miał takie mechy, nie? I te mechy normalnie były drogie, no jak w tamtych latach takie figurki to kosztowały kupusiane, ale one były oblane chyba z gipsu czy z czegoś, bo wtedy jeszcze nie było drukarek 3D, więc to były takie proxy, no nie? Ale wiesz, już koksowate takie armie, nie? Robili wtedy, żeby, nie, nawet żeby przetrenować, jakby to przeszło, nie? Ja na to nie zwracałem uwagi, nie? Bo mi tak nie zależało. Ja po prostu wychodziłem z takiego założenia, że dla mnie to jest po prostu frajda, a i tak sam miałem figurki, miałem tam takie wulkany, to były takie jakby pancerze kroczące, takie bardziej obudowane, coś jak Terminatory, albo nawet te takie większe, dreadnoughty. W Warhammerze 4000.
A ja ci powiem jeszcze inaczej. Dla mnie w którymś momencie te granie w bitewniaki to po prostu stało się takim bardziej przyjemnym, towarzyskim doświadczeniem, bo wiesz, oprócz tego, że byłeś w stanie trafić na takich właśnie hardkorów, no to jednak na tych turniejach paru graczy takich jak ty się też znalazło i najczęściej oni mieli normalne nastawienie, wiesz, do takiej gry, wiesz, no tak. Takie nastawienie na kompletnym luzie. Zresztą tworzyli sobie armie, które im się podobały. Jakieś tam, wiesz, jakaś tam, jacyś Węgrzy, gdzieś tam jacyś Finowie, wiesz, jakieś takie kombinacje
alpejskie. No ja pamiętam, że ty stworzyłeś chyba AK armię, nie?
Nie, no ja powstańców zrobiłem, powstańców warszawskich, wiesz, w tym, która w ogóle nie była, wiesz, a teraz to też był chyba, wydaje mi się, istotny element, bo ja zrobiłem sobie w poprzednim Bolcie, do poprzedniej, bo teraz jest trzecia edycja, tam, nie wiem, czy rok, czy dwa lata temu wyszła, i ja zrobiłem do tej, na zakończenie, znaczy nie na zakończenie, ale w zasadzie na zakończenie, na jeden z ostatnich turniejów tej drugiej edycji sobie specjalnie pomalowałem, zrobiłem sobie cały duży oddział partyzantów, który właśnie, znaczy partyzantów, powstańców warszawskich, ale zrobiłem ich na pistoletach, nie? I bo oni mogli mieć pistolety, mogli mieć z karabiny i tak dalej, nie? No i potem wychodzi Bolt, wychodzi ta trzecia edycja, bo w powstańcu, wiesz, w drugiej edycji Bolt był taką grą mega historyczną, czyli jakby docelowo w podręczniku grało się w ten sposób, że wybierałeś sobie konkretny przedział historyczny, konkretny teatr działań, na przykład, nie wiem, lądowanie w Normandii i tylko spośród tego wyposażenia, tych armii, tych żołnierzy, tej konkretnej kompozycji wojska mogłeś budować sobie ten. Natomiast oczywiście na wszystkich turniejach grało się na tak zwany Reinforced Platoon. Czasem było, że tam ograniczamy się, że to jest późna wojna, a czasem w ogóle takich nie było ograniczeń i generalnie się grało na wszystko, nie? I sobie mogłeś wszystko wsadzić tam do tego. Oczywiście siłą rzeczy wsadzało się większość czołgów czy większość wyposażenia tak. z tej ostatniej, tej późnej wojny, nie? Tam 44, 45, nie?
Tak.
Kiedy już to wyposażenie było takie najlepsze. Ale też zdarzały się jakieś wyrąbane rozpiski, bo nagle ktoś odkrył, że w 39 jakaś tam tetetka czy coś tam jeździło i zabijało ludzi i wiesz, i nagle tak. Rozumiesz, działało nad wyraz dobrze, albo polska kawaleria była tak dobra, że wiesz, nagle się wkładało gdzieś indziej, nie? I wiesz, to mi się średnio podobało zawsze. Czekaj, zgubiłem chyba teraz wątek, co chciałem powiedzieć.
Nie, no a propos mówiłeś...
A, no właśnie, tych historycznego.
Graczy, wyciągają
no właśnie, i słuchaj, wyszła ta trzecia edycja, wiesz, i w tej trzeciej edycji właśnie ci... Bo tych powstańców mogłeś w drugiej edycji zrobić na dwa sposoby. Zanim wyszedł w ogóle dedykowany podręcznik, on się nazywał Road to Berlin i tam rzeczywiście była dedykowana sekcja i w ogóle było wiele takich partyzanckich okresów, gdzie tam różne te kraje się gdzieś tam buntowały i między innymi właśnie był specjalny dedykowana sekcja poświęcona Powstaniu Warszawskiemu, łącznie ze scenariuszami, z kompozycją armii i tak dalej, ale to było jakby dedykowane, a jak nie, i mogłeś grać na powstańców, robić sobie na tych zasadach, albo mogłeś sobie robić powstańców generalnie warszawskich na zasadach generycznych partyzantów, to znaczy już od początku w tym Bolcie byli partyzanci i generalnie partyzanci to właśnie to było określenie na wszystkie te jakieś takie, czy to francuski ruch oporu, czy właśnie Armia Krajowa, czy właśnie Powstanie Warszawskie, która gdzieś tutaj działała. I wiesz, i mogłeś sobie, i tam różnice były oczywiście w wyposażeniu, które mogłeś mieć, no bo w przypadku partyzantów mogłeś sobie wziąć na przykład bazuki, których wiemy, że powstańcy nie mieli, nie? Więc ja przez jakiś czas grałem trochę niehistorycznie, ale nie dlatego, że te bazuki były wyraźnie lepsze od piatów, zupełnie inaczej działają. Porównywalne bronie, trochę inne dystanse i tak dalej, ale chodziło bardziej o to, że nie miałem tych modeli, wiesz, i po prostu akurat miałem po modelach z Amerykanów bazukę, no to bazukę przylepiłem do modelu i tyle, nie? Natomiast wiesz, problem polegał na tym, że w tej trzeciej edycji w partyzantach, bo jeszcze nie wyszły dedykowane zasady, wydaje mi się, do powstańców warszawskich, natomiast do partyzantów w tej chwili są i nie mogą mieć tych pistoletów, czyli te 20 parę modeli, które specjalnie pomalowałem i zrobiłem, są nigdy... Oczywiście, tak. Wiesz, ja mógłbym je teraz przerobić, na zasadzie podoklejać, bo mam jeszcze gdzieś tam te ramki, podoklejać tym modelem, modelom te karabiny, no ale to jest po prostu zabawa do głupiego robota. Tak. No nie chce mi się tego robić. No i wiesz, to mi się w ogóle nie podoba. Więc nie wiem.
No ja rozumiem. A w ogóle tak mi się przypomniało, że jak powiedziałeś o tym, że fajnie się tak spotkać i tak dalej, to jak sobie graliśmy w trzech tego komandera, to było tyle kart na stole, że było to ciężko ogarnąć, więc tak naprawdę nie kontrowałeś tego, co robi przeciwnik, tylko starałeś się po prostu ustawiać te karty na swoim blacie i tylko modlić się, żeby przypadkiem przeciwnik nie rzucił jakiejś kolejnej karty, a okazało się, że w tych dekach w Warhammerze 40, przynajmniej w jednym, w którym grał Benek, jest mnóstwo takich kart, które sprzątają wszystkie karty postaci, czy potworów, czy kreatur i tak dalej z tego, więc ciekawy taki fan. No. Takie to są z tym Magiciem przygody. No ale rozumiem, że na tej sadze się nie skończyło, bo to pewnie tam i na tym Sigmarze, na tym Warhammerze.
Do Sigmara, wiesz, wróciłem do Spearheada przy okazji, dlatego, że Spearhead jest takim systemem znowu trochę stojącym w kontrze tych wszystkich... znaczy to jest... Spearhead to jest po prostu... jakby to powiedzieć, sposób grania w Warhammer Age of Sigmar, ale gra się na oficjalnych zasadach, na tych samych zasadach, w których się gra w pełnego bitewniaka, tylko tyle, że gra się na takim, na mniejszej planszy, te warscrolle oddziały mają troszeczkę inne, jest dedykowana książka do tego, która zresztą była w jakimś tam zestawie startowym i w tej książce
to jest jak Kill Team, nie?
Nie, to jest jeszcze coś innego, bo Kill Team zakłada, że ty jednak tworzysz sobie tą rozpiskę po swojemu, a w Spearheadzie nie ma żadnego, to jest bardziej jak Combat Patrol, tak swoją drogą, w 40, czyli tutaj jakby masz predefiniowane armie i jakby nie możesz sobie wstawić dowolnych modeli, albo nie masz żadnej dowolności, ani żadnego pola manewru, jeśli chodzi o zmianę modeli. To znaczy masz konkretnie, na przykład niektóre armie, takie jak ci właśnie Sigmaryci, oni mają, czyli Stormcast Eternals, oni mają rzeczywiście dwie jakby możliwe armie, którymi możesz grać. Przynajmniej według tego głównego podręcznika. Natomiast pozostałe armie, też nie wszystkie, bo też niektóre mają znowu po dwie opcje, tam bodajże szczury mają jeszcze, skaweni mają, wydaje mi się, też dwie opcje. Więc tutaj jakby masz zdefiniowane i generalnie to jest tak, że kupujesz sobie box, który się nazywa Combat Patrol, który kosztuje około 400 i tam masz już całą taką armię do tego, nie? No ale z drugiej strony ja i tak już miałem modele, bo ja sobie po prostu, wiesz, znowu zbierałem gdzieś tam i tych skawenów mam i mam jeszcze, wiesz, no Chaos Slaves to Darkness po prostu, czyli tą armię, która mi się zawsze najbardziej podobała. Mam mnóstwo modeli z 2500 punktów, to nie jest jakoś strasznie dużo, jest raczej przeciętnie, ale jak na mnie to jest dużo, no mam dużo po prostu modeli do tych Stormcast Eternals, bo też mi się podobali zawsze i jakby ich zbierałem. No i też mam doterki, niektóre gdzieś tam wróciłem do tego, żeby je pomalować, maluję, teraz kończę tą ich taką główną przywódczynię. W każdym razie, wiesz, i tutaj jakby jedynym czynnikiem, który determinuje różnicę między graczami, czyli jakby to, że właśnie, że te armie są różne i tak dalej, no poza oczywiście tymi warscrollami, to może nie determinuje różnicy, ale daje możliwość graczom po prostu jakiegoś indywidualnego zaakcentowania tych armii, to są po prostu specjalne zdolności, które możemy wybrać i które tam są regiment abilities, bodajże dwie do wyboru dla każdej armii i potem jeszcze mamy specjalne zdolności, które możemy, zazwyczaj pulę czterech, które możemy oczywiście przydzielić dowódcy naszemu, nie? Jedną z tych zdolności, tak? No i oczywiście na końcu jest jeszcze jakaś tam ogólnie dostępne jakieś skille dla tej naszej armii, Z2. Więc też tego nie jest dużo, to wszystko się mieści na jednej stronie, więc to jest znowu takie bardzo przyjazne dla początkujących graczy, a jednocześnie ma tą zaletę, że grasz na normalnych zasadach, tylko na zmniejszonej planszy. No tak jakbyś po prostu wielką bitwę i już ma dojść do tego starcia, te armie stoją bardzo blisko siebie. I kolejna rzecz, gra się też z wykorzystaniem kart, czyli każdy gracz ma 12-kartową talię, gra się przez 4 rundy i w tych 12 talii zawsze ma się 3 karty na ręce i te karty mają zawsze podwójne działanie, to znaczy możesz je wykorzystać albo po to, żeby zwiększyć sobie punktowanie na koniec swojej tury, żeby, bo punktujesz zawsze na koniec swojej tury i punktujesz, na mapie są nadrukowane obiektywy i punktujesz, dostajesz jeden punkt jak kontrolujesz jeden, dwa punkty jak kontrolujesz dwa, trzy punkty, trzeci punkt, jakby pierwszy punkt jak kontrolujesz jeden, drugi punkt jak kontrolujesz dwa, trzeci punkt jak kontrolujesz więcej niż przeciwnik i czwarty punkt to jest za właśnie spełnienie jakiegoś obiektywu z kart, czyli na przykład masz kartę, która mówi, że nie wiem, jeżeli masz model, który jest w trzech calach od dłuższej krawędzi stołu przeciwnika, to dostajesz jeden punkt, albo jeżeli masz dwa modele po dwóch stronach planszy przy krótkich krawędziach, też w trzech calach, to też dostajesz jeden punkt, albo jeżeli kontrolujesz ten czy inny obiektyw, dostajesz jeden punkt, albo jeśli zabiłeś dowódcę i coś nam jeszcze, dostajesz jeden punkt i tak dalej, nie? I to powoduje, że te rozgrywki są zupełnie jakby znowu unikalne i to nie jest tak, że zawsze się gra tak samo, tylko właśnie ze względu na te karty i na te obiektywy, no to wszystko się gra troszeczkę inaczej. Do tego jeszcze, wiesz, masz takie karty twistów, bo plansza jest dwustronna i możesz grać na takiej bardziej jakiejś tam ogniowej krainie albo na takiej jakiejś kwasowej krainie, nie? I tam są też różne jakieś przeciwności, które się jakby pojawiają. Wiesz, to jest fajne, bo możesz sobie budować rzeczywiście, możesz mieć kilka naprawdę takich zalążków armii, które w przyszłości możesz sobie zacząć rozbudowywać i iść w stronę już pełnowymiarowego Sigmara, czyli grania na 1000 punktów albo na 2000 punktów. No, zazwyczaj się na 2000 gra chyba, z tego co pamiętam, zawsze się grało. I wiesz, i sobie gdzieś tam możesz to robić. No albo właśnie się koncentrujesz na tym Spearheadzie, który jest bardzo przyjemnym trybem do wprowadzania nowych graczy, albo właśnie do takiego domowego grania, nie wiem, dla przyjemności z dzieciakami, z żoną, z kimkolwiek, nie? Więc sobie zagrałem, oczywiście wróciłem do tego, wiesz, przeczytałem, no ale wiesz, na tym się też nie skończyło, bo potem sobie tak stwierdziłem, że kurde, mam też tego Blood Bowla i bym chciał sobie w niego pograć, wiesz, sezon drugi, a potem się okazało, że wyszedł sezon trzeci, więc czyli jeszcze takie odświeżone zasady, ten sezon drugi wprowadził, jakby zmienił trochę szatę graficzną i tak dalej. No i wiesz, ja do tego sezonu drugiego, o właśnie, to jest ta przewaga tych bitewniaków nad tym, czego ty nie masz właśnie w tych swoich grach, nie będziesz miał w 2028 roku, czy tam 30, jak Sony właśnie wyłączy te wszystkie podajniki płyt i zmieniacze, bo na przykład ja, mnie na początku nie interesowało, że wyszedł podręcznik do trzeciej edycji, do tego season 3. No tak. Bo ja sobie wziąłem sezon drugi i sobie czytałem podręcznik do sezonu drugiego i sobie grałem w sezon drugi. Wiesz, kto mi zabroni? Kto mi zabroni grać w edycję sprzed 5 lat? Rozumiesz, która już nie jest prawilna. Ale okazuje się, że zmiany są nieduże, bo kupiłem sobie oczywiście ten starter znowu do Blood Bowla i się okazuje, że mam w tym Blood Bowlu, wiesz, najwięcej różnych armii. Mhm. No i stwierdziłem na koniec, że oczywiście, bo się okazało, że oczywiście na Gromunda wyszły nowe zasady, teraz Skirmish Rules, więc ale tu już kupiłem tylko podręcznik i karty scenariuszy, bo liczę na to, że będę mógł wreszcie sobie w Necromundę pograć. Ja bardzo dużo grałem w Necromundę w kampanię.
Tak.
Wiesz, swego czasu i żeśmy w kilka kampanii żeśmy grali i to jest niesamowita gra. Chyba mój ulubiony z tych wszystkich takich systemów skirmiszowych. I wiesz, no i podobają mi się modele, podoba mi się klimat takiego jakiegoś, wiesz, taki właśnie. Nie podoba mi się Warhammer 40 tysięcy, te nigdy do mnie nie przemawiał, znaczy podoba, no, jakby nie ma nic przeciwko, ale jakby nie czuję żadnej ekscytacji na Warhammera 40 tysięcy, ale Necromunda, która jest częścią Warhammera 40 tysięcy, to jest zupełnie inny świat, nie? To jest takie ciężkie, duszne, post-apo, gdzieś w jakieś wojny gangów, wiesz, klany i tak dalej. I to modele, moim zdaniem, to są najładniejsze modele w ogóle. Jedne z najlepszych, najładniejszych modeli, jeśli chodzi o Games Workshop, jakie w ogóle kiedykolwiek wyszły do Necromundy. Więc wiesz. I tych gangerów też mam, stary, ja mam całe pudła tych gangerów niepomalowanych. Także, wiesz, może pomaluję w końcu. Mhm.
No to zróbmy teraz znowu powrót do cyfrowego świata. Chwilkę powiem, co ja ostatnio grałem, więc skończyłem The Mummy Remastered. To jakiś czas temu o tym mówiłem, to jest taka mała gra, ona wyszła, zdaje się, chyba w tym samym momencie, kiedy wyszedł ten reboot filmu Mumia z Tomem Cruise'em. Nie wiem, czy widziałeś, no chyba nawet Russell Crowe grał, ale to nie był to jakoś specjalnie ciepło przyjęty film. Ale też czytałem gdzieś po prostu artykuł w PSX Extreme o całej tej franczyzie, o mumii, o czego to się zaczęło, wiesz, te pierwsze filmy z mumią. i zainteresował mnie obrazek z gry właśnie The Mummy Demastered, który wyglądał troszeczkę jak nie idealnie, bo moim zdaniem Metal Slug ma przepiękną pikselartową grafikę, on jest taki pełny, żywy, on jest taki, tam mnóstwo rzeczy się dzieje na ekranie, więc on jest taki aż za dużo, można powiedzieć, tam jest, można być przebodźcowanym. Tutaj było tego trochę mniej. No i zacząłem się, wiesz, rozglądać za tym tytułem. Okazało się, że jest na PC, jest na Steamie, no i kupiłem i zacząłem po prostu, no, niemal kompulsywnie grać, bo strasznie mi się podobała, bo ten element Metroidvanii, który jest w tej grze, bo to jest platformówka dwuwymiarowa z pikselową grafiką, taka prostsza wersja Metroidvanii, takie, wiesz, taka klasyczna Metroidvanii zawsze jest taka bardzo wyzywająca. Tutaj nawet te potyczki z bossami, które też są, nie są tak trudne, przemierzanie terenu nie jest tak skomplikowane, oczywiście dostajemy nowe bronie, otwierają się przed nami nowe przejścia, kiedy zdobywamy na przykład, nie wiem, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa koncepcja, bo akcja nie dzieje się ani tysiące lat przed naszą erą, ani gdzieś, nie wiem, w latach 20., tam 30., kiedy chyba miała akcję, kiedy toczyła się akcja pierwszego filmu z Mumią, z Brendanem Fraserem, z tej trylogii nowożytnej, że się tak wyrażę, tylko współcześnie. I mamy jakąś organizację, że nawet nie śledziłem za bardzo tego tła fabularnego, która wysyła komandosów, specjalnych komandosów właśnie na to, żeby jakiś tam artefakt odzyskali i oni tą postać, nie wiem, jakiejś arcykapłanki, wiadomo jakiej, ściga. I za każdym razem, jak gdzieś tam ją dopada, to ona wywołuje jakiegoś potwora, z którym musimy walczyć, ale generalnie cała koncepcja jest taka, że my jako ten komandos wchodzimy, przemierzamy te lochy, te różne miejscówki, ale jak zginiemy, to ten nasz komandos zamienia się w zombie jakiegoś takiego nieumarłego. I my, i jakby kompania wysyła kolejnego żołnierza i to jest ten taki element trochę jak soulsowy, że ty tracisz całą broń, to wszystko, ale możesz to odzyskać, kiedy pokonasz tego poprzedniego, to swoją poprzednią wersją siebie, która już została zamieniona w tego potwora. I wkręciłem się totalnie, bardzo mi się ta gra podobała i ona troszeczkę jakby przywróciła mi tą chęć grania znowu, znaczy ja nigdy jej nie miałem, ale wiesz jak to jest, to są takie etapy, że znowu odkurzyłem tego Steam Decka i przeszedłem tę grę na Steam Decku, przez to, że wróciłem do Final Fantasy VII, ale o tym nie będę mówił. No ale tak z czasem tak sobie myślałem, co mogę jeszcze tak...
Skończyłeś te Final Fantasy VII?
Nie, właśnie grałem tak, że praktycznie robię kilka rozdziałów i jak już dojdę do jakiegoś bossa, którego muszę, wiesz, pokonać, walcząc z nim, nie wiem, 20 minut, 30, to później... to nie jest frajda, wiesz, ja nie wiem, może ja robię coś źle, może ja... Nie, w tej grze można grindować, nie, bo ja... Dla mnie ona jest dosyć liniowa, więc nie jestem w stanie...
Ale powiedzieć... że walki z bossami są takie trudne?
Że są długie, że są żmudne, że ja nie potrafię tego jakoś tak okiełznać na takiej zasadzie, że mam jakąś kombinację tych umiejętności, czy jakiś taki, czy nie wiem, nie przygotowuję się. Wiadomo, że musisz patrzeć, z kim walczysz i musisz zrobić to sprawdzenie tego bossa, żeby zobaczyć, jakie on ma słabe, może nawet nie punkty, ale na co jest odporny, na co nie jest, nie? I według tego takich, powiedzmy, czy tam czarów, czy takich ataków używać, nie? No to jest taka podstawa. Ale i tak generalnie to są bardzo długie potyczki, nie?
Szczerze, ja już nie pamiętam, czy aż tak jest, czy one są faktycznie takie długie, ale ja tego tak nie zapamiętałem, więc to jestem taki...
Nie, no to może jest...
Zaskoczony,
tak,
że aż tak mówisz.
Tak, ale wiesz, gra świetnie chodzi na deku, no tam ma te opcje, że możesz nawet mieć w 60 klatkach, ale wtedy to jest tak, że bardzo rozdzielczość spada, więc nie eksperymentowałem. Kupiłem kilka jeszcze innych gier właśnie na deka, znaczy żeby grać na deku, tylko jedna gra właśnie Binary Domain korzystała z mikrofonu do wydawania poleceń. Można to wyłączyć, nie, ale doszedłem do wniosku, że skoro to jest taki gimmick w grze, to ja z tego będę korzystał, więc na razie sobie to odpuściłem. Grałem dużo w Alien Colonial Marines też na deku. Świetnie chodzi. No ale to jest gra z 360 PlayStation 3. No ale zaczynałem powoli wychodzić te premiery takich gier. No i The Sinking City 2 miało swoją premierę. Nie wiem, czy w ogóle pamiętasz pierwszą część The Sinking City. To jest gra studia Frogware, które wcześniej zasłynęło między innymi z takich, no, całej serii gier o Sherlocku Holmesie. nawet jednej takiej dosyć dużej z otwartym światem, Chapter
ale
One.
To były takie raczej gry budżetowe, z tego co pamiętam.
Znaczy tak, to nie jest duże studio.
Pamiętam, że ty się zawsze tymi grami fascynowałeś, ja pamiętam raz czy drugi uruchomiłem i to było takie drewniane wszystko strasznie.
Bardzo drewniane, to w 100% się zgadzam, że tam nie ma takiej, wiesz, że widać, że oni po prostu nie mają takiego budżetu, żeby zatrudniać aktorów, żeby robić jakiś taki motion capture na takie, jak powiedzmy, takie gry mogłyby zasługiwać, gdyby były AAA-ami. I Chapter One był dosyć ambitnym projektem, bo tam był naprawdę duży świat, bo poprzednie części to były tych Sherlocku Holmesów, one były bardzo skondensowane w tej swojej otwartości świata, tak? To były jakieś, niby miałeś jakąś ulicę, ale wiesz, nie wyszedłeś za róg i już tam jakaś, nie wiem, no, jakaś blokada była, nie? Że no, widziałeś, że jesteś częścią jakiegoś, że to jest część jakiegoś dużego miasta, miałeś wejście do jakiegoś budynku, coś tam mogłeś zrobić, pomieszczenie, ale właściwie byłeś zamknięty w tym, ale cała zabawa polegała na tym, że prowadziłeś śledztwo, łączyłeś fakty jakieś, czy jakieś dowody, poszlaki, była jakaś dedukcja, tam były takie systemy właśnie, chyba, o ile dobrze pamiętam, jakieś z tymi neuronami, no po prostu
ale wszystko była dedukcja, fajnie... czy to było na zasadzie to teraz odpal
nie, wiesz, to było właśnie na zasadzie budowania
i podświetla ci się jakaś tam rzeczy, tu klikasz tu i to gra się sama gra de facto,
nie. To miałeś coś takiego, że miałeś taką mapę myśli i tak jak poukładałeś te swoje poszlaki, mogłeś wyciągać różne wnioski i no nie chciałbym tego porównać bezpośrednio na przykład do L.A. Noir, ale pamiętasz, w L.A. Noir było coś takiego, że prowadziłeś śledztwo, rozwijałeś rozmowy, tam odczytywałeś, nie wiem, gesty, mimikę, mogłeś coś zarzucić, mogłeś kogoś oskarżyć, wiesz, wywołać jakieś emocje i na bazie tych reakcji, na bazie tego, co... Bo wiesz...
No tam Sherlock... właśnie w L.A. Noir tak było, jak mówisz.
Tak, i tu w Sherlocku Holmesie to było podobnie, tylko na takiej też zasadzie, dedukcja, że na przykład miałeś trzy ślady. Tak, ale to było tak, że miałeś na przykład jakieś ślady na, no nie wiem, koncentrowałeś się i widziałeś jakaś plamka z jedzenia. To jest coś jak w filmie, nie wiem, czy kojarzysz tego Sherlocka, że on nagle gdzieś tu mu się wyszarza, on jakby koncentruje się na tym elemencie.
Tak w filmie?
No,
myślę, że Sherlock serialu. Holmes to był bohater książkowy.
Nie wiem, czy pamiętasz tego serialowego, takiego współczesnego, na którym ten Cumberbatch, chyba tak się nazywa, ten aktor, no, który grał Doktor Strange'a w Marvelu teraz, wypłynął.
Na tym, no wiem, ale nie...
Nie pamiętasz tego, tak?
Pamiętam, ale nie oglądałem.
Aha. I generalnie pierwsza część, The Sinking City, to była taka gra właśnie w klimacie Lovecrafta, wiesz, z tą kosmiczną grozą, z tymi takimi ryboludźmi, można powiedzieć, wiesz, że był ten ciężki klimat tego świata, ale to był w miarę otwarty świat. W sensie, że to miasto było w miarę otwarte, to była ambitna gra, ale tak jak mówisz, no, to nie był AAA tytuł. To widziałeś tam mnóstwo takich elementów, które można było poprawić. Po jakimś czasie wyszła wersja Deluxe. Nie ograłem jej i nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo ona zmienia tę grę. Nie? No, ale na pewno podstawy samej nie zmienia. Ale mi się ta gra podobała. Ona miała ten fajny klimat. Były też właśnie te śledztwa, które prowadziłeś. Więc, nie? No i jak zapowiedzieli, że powstaje druga część, to byłem bardzo zainteresowany. No ale to tak, wiesz, jak to jest, że czasami ci się pojawia jakaś informacja, okej, okay, jakiś zwiastun, coś obejrzysz, ale ja do końca nie byłem przekonany, co to ma być. Znaczy, wydawało mi się, że po prostu zrobią jeszcze większą, jeszcze lepszą grę jak Sinking City pierwsze, nie? Czyli to będzie też otwarty świat, mnóstwo, wiesz, ten świat będzie... no ładniejszy, no wiadomo, nowa generacja, ale że wiesz, chodzi o to, że to miasto będzie takie pełniejsze. No ale okazało się, że Sinking City 2 to jest bardziej survival horror. Taka bardziej gra skondensowana na mniejszych lokacjach, nie? I nie tak małych, jak właśnie w tych Sherlockach, ale też nie jest to duże miasto. Wiesz, ta mapa, którą masz, to ona jest tam sztucznie ograniczona, bo generalnie chodzi o to, że akcja się dzieje w Arkham. Nasz bohater to jest taki, no, wydawałoby się, że jakiś detektyw, wiesz, jak to w Arkham Horror, nie? To są ci investigators, tak? Czy jak oni tam...
Detective Invective.
Tak, Detective Invective, tak, Rutkowski w kapeluszu. I jego ukochana zapada w śpiączkę. I to jest taka śpiączka, gdzie ona jest, wiesz, na jakimś takim, jakimś międzywymiarowa, no nie? I on, żeby ją z tego wybudzić, musi przeprowadzić rytuał. I żeby przeprowadzić rytuał, no to musi zdobyć, nie wiem, jakąś księgę, jakiś grimoire, który jest w uniwersytecie Mikans, jak się mówi? Ty to znasz tak pięknie.
Miskatonic.
Tak, tak. No i nasza przygoda zaczyna się od tego, że my...
Patrz, wchodzimy... nie grałem, a wiem.
Tak, no bo to jest właśnie piękne. Przez to, że to jest... Sinking City jest oparte w grozie Lovecrafta, to tam jest mnóstwo nawiązań. Tych nawiązań na każdym kroku masz no, dziesiątki, nie? Bo to i miejscówka, czy w notatkach, które znajdujesz, nie? Tego jest mnóstwo, tak? Że no, nie masz wątpliwości, no nie, w jakim świecie to się dzieje, tak? Tak. No i to Arkham jest bardzo ładnie przedstawione, bo ten pierwszy moment, kiedy my wychodzimy z domu, bo to miasto, no, wydarzył się jakiś kataklizm, który sprawia, że to miasto jest sukcesywnie podtapiane i większość ludzi została ewakuowana, zresztą tam cały czas jeszcze alarmują, no nie, żeby uciekać i tak dalej, ale nasz bohater, on nie może uciec, dopóki nie ocuci tej swojej ukochanej, Fej, nie, i dopóki no, nie wykona tego zadania, on się stamtąd nie ruszy, więc on jako jeden z tych niewielkiej liczby ocalałych, tak nielicznych, jest tam, więc to nie jest miasto, które żyje życiem. Właśnie ono jest piękne, to jest taka Wenecja, ale takie normalne miasto, ale podtopione. I naszym głównym, przynajmniej w tej pierwszej bez części, ludzi. Jakbym powiedział nawet...
Ludzie tam są jacyś?
Są ludzie, tylko to jest... No, nie ma na takiej zasadzie, że to jest żywe miasto. Tak? To jest miasto, w którym większość ludzi została ewakuowana. No tak, my tam kogoś spotykamy na swojej drodze. No nie, wiesz, to udźwignął, tylko że, ale kwestia jest taka, że te postacie, właśnie tu też wychodzi ten budżet, nie, że ta gra jest zrobiona na silniku chyba Unreal Engine 5, musiałbym stwierdzić, ale tak mi się wydaje, więc potrafi być ładna, ale nie ma, no właśnie te postacie nie mają, no wyglądają trochę sztucznie. Wiesz, nie, już to nie jest ten, to jest ten poziom, który byś nawet cofnął się, no przynajmniej jedną generację, nie? Że to wszystko ładnie wygląda, te tekstury mają więcej szczegółów, ale te twarze są dosyć proste, no nie? No, są ładne, ale są takie gładkie, wiesz, jakby to powiedzieć. Mhm. Ale postacie, które spotykasz w ogóle, bo jest niesamowity klimat, nie? No, są wyjątkowe, no nie? Pod wieloma względami nie będę zdradzał, no nie? Na czym ta wyjątkowość polega. Jest tam kilka postaci, które spotykamy.
Znaczy,
wiesz, to kwestia tego, że na przykład jak mogą wyglądać, nie? Że możemy spotkać kogoś, kto jest w jakiś sposób zdeformowany. Wtedy to, że ta twarz nie jest jakaś bardzo realistyczna, że ona nie ma tych wszystkich grymasów, to wtedy nie przeszkadza, nie? Ale w tej fabule my wychodzimy w ogóle na ten balkon, z którego później schodzimy do takiej kładki, do tej łodzi, którą później płyniemy z tego uniwersytetu. No i widzisz właśnie to miasto i ono się bardzo ładnie prezentuje. Tylko tak jak mówię, no głównie to jest tak, że my musimy przepłynąć z punktu A do punktu B.
A ile to
B.
kosztuje?
To jest 200, nie wiesz co, w euro ci powiem, ok? 49,99. To jest.
No i co, i to uważasz, że warto było?
No to dojdę do tego, bo chcę ten, bo ja właściwie teraz jestem mniej więcej w połowie gry, tak mi się wydaje. I wiesz, podoba mi się ten klimat, wiesz, wchodzimy do tej łódki, no ale właśnie wchodzi ten element tego survival horroru, że ta dedukcja, to co moim zdaniem było fajne w poprzednich grach, nie, albo w Sherlockach, tutaj została bardzo uproszczona. Wiesz, że ta mapa myśli, którą masz, bo to jest tak, że my generalnie dopływamy do jakiegoś miejsca, nie, że jest pierwsza blokada. No i no, nie ma nagle, wiesz, osoby, która obsługiwała tą blokadę, nie? Ci ocaleni, którzy zostali, oni zajmowali się właśnie podnoszeniem takich blokad, dlatego, że w tych wodach właśnie jest jakieś zagrożenie, jakieś potwory pływają i tak dalej, nie? Jest w jakiś sposób to blokowane, żeby te potwory nie przedostawały się łatwo do innych części miasta. No ale dopływamy i jest zablokowane, nie ma nikogo. No i praktycznie pierwsze te etapy to są takie, że my musimy wyjść z tej łódki, znaleźć sposób, żeby odblokować tą tamę, czy tą podnieść tą zaporę. Odnajdujemy tam jakieś notatki, jakieś miejsca. Później te miejsca zaczynają być ciekawe, takie, wiesz, bo my wchodzimy do tych budynków, nie? I tam mają kilka pięter, odkrywamy jakieś notatki, tajemnice i musimy na przykład coś rozwiązać. I to też polega na takiej dedukcji, ale ta dedukcja moim zdaniem jest bardzo uproszczona, bo znajdujesz kilka kluczowych elementów, które mają, i to jest to ułatwienie, które moim zdaniem jest niepotrzebne, ale z drugiej strony, no okej, no nie na to się zdawali, że mamy tą mapę myśli i wyciągamy taki dowód, czy jakąś taką wskazówkę i kładziemy ją na tą mapę myśli i ona ma właściwie taki zarys, takiego obrazka czarnego, więc jak po prostu znajdziemy więcej tych wskazówek z takim samym emblematem, to jak je połączymy i znajdziemy wszystkie, no to dostajemy tam, że dedukcja udana i tak dalej, ale jakby nie wyciągasz jakby odpowiedzi na to rozwiązanie jakiejś zagadki, tylko nadal z tekstu musisz wyciągnąć tą odpowiedź. Więc powiedzmy jest jakiś przykład, nie? Jest safe, jest kod, znajdziemy wskazówki, ale gra nie mówi i teraz użyj kodu 1, 2, 3, 4, żeby otworzyć ten safe. Nie. Jest kwestia taka, że musimy nadal z tego tekstu wyciągnąć. Więc musimy trochę jakiejś pracy włożyć, ale tu nie ma jakiegoś śledztwa, które prowadzisz. To jest dla mnie to jest gra zrobiona na schemacie właśnie takiego Silent Hilla 2. Wiesz, bo dochodzisz do takiego miejsca, zaczynają się potwory, masz ograniczony bardzo ekwipunek, który możesz powiększyć, ale to jest kilka przedmiotów, które możesz mieć naraz. Dodatkowo jak znajdujesz broń, tam masz strzelbę, masz taki karabin maszynowy, Tommy Gun, masz broń palną, taki pistolet, no to one zajmują dużo miejsca, nie? Więc na te inne przedmioty, które są...
Ale to jest jakieś TPP?
Tak, tak, akcja jest, właśnie, no nie podkreśliłem tego, to akcja jest z trzeciej osoby.
Myślałem, że to jest gra dedukcyjna.
Nie, to jest gra, gdzie my po prostu sterujemy tym naszym chłopkiem, tak jak w pierwszej części, z trzeciej osoby, nie? I ja mam problem z tą walką, nie? Że właśnie przez to, że to jest survival horror, to ta walka właściwie to jest taka ostateczność, że jak możesz, to powinieneś uciekać, ale gra nie daje ci takiej możliwości, żebyś tak swobodnie... Ona cię przytłacza liczbą tych przeciwników. No to są jakieś ożywione, wiesz, to jest tak, że mnóstwo osób, to nie, gdzieś leży martwych, nie, idziesz właśnie takim pobojowiskiem i takie obślizgłe węże, potwory, takie glizdy gdzieś się panoszą, możesz je zadeptywać, ale w pewnym momencie one mogą przejąć kontrolę nad ciałem, wiesz, i to ciało ożywa i zaczyna być takim zombiakiem. I trochę podobnie jak, nie wiem, właśnie w Kronosie. Są takie punkty, które w postaci są jakichś takich bombli na ciele, które są tymi punktami słabymi. No nie, do nich powinnaś strzelać, żeby pokonać takiego przeciwnika. Ale ta walka, no, zaczynasz strzelać, no to wystrzela się z tych naboi i co? Zostaje ci na przykład, nie wiem, walka wręcz albo ucieczka. I walka wręcz, tam jakieś zgniatanie przeciwnika nogą, no to ona jest bardzo... bardzo mało satysfakcjonująca. Ja na przykład miałem tak, że jak zaczynałem grać w Kronosa, nie? The New Dawn, to na początku ten ciężar tego, że to jest survival horror, że ja mam ograniczony wypłunek, że mam bardzo mało naboi, pocisków, z tego, że ta walka jest trudna, on mnie frustrował. Ale przyszedł taki moment, że naprawdę zacząłem wiedzieć dokładnie, co robię, jak się zachowywać i ta walka zaczynała mi przynosić satysfakcję, że jak drugi raz przeszedłem grę, to nie zginąłem chyba więcej niż 3 czy 4 razy, nie? Nawet na bossach. Tutaj nie ma tego produktu satysfakcji, że nie czuję, że przyjdzie taki moment, że wiesz, bo jest na przykład walka, powiedzmy, z bossem, że musisz coś zrobić i jest jakiś taki mechanizm, że są trzy skrzynki, które mają na przykład, nie wiem, czy jakieś lekarstwa, czy jakąś amunicję, które się sukcesywnie odnawiają. Wiesz, po prostu otworzysz ją, ale po kilku chwilach nie można do niej wrócić. Ale to jest jakby łatanie takiej dziury, nie? Że moim zdaniem ta walka powinna być inaczej przemyślana, tak żebyś nie musiał takim handicapem tego załatwiać, nie? Że gra ci podrzuca te brakujące elementy, dlatego że na przykład, nie wiem, twoja kieszeń by wcześniej nie zmieściła tyle tego, żebyś mógł się do tej walki przygotować. Ani też nie zaplanowałeś, żeby w ogóle w tym miejscu było na tyle przedmiotów, żebyś tę walkę mógł przejść, nawet jakbyś na golasa tam wszedł, że tak się wyrażę. Więc to jest taki niebezpieczny balans, nie, który jest. Ale wiesz, sama gra, no nie, samo to eksplorowanie jest w miarę ciekawe, nie, bo to jakby to powiedzieć, wiesz, to nie jest, ono nie jest tak bardzo liniowe, jak się na początku wydaje, nie, że to nie jest otwarty świat, ale to nie jest gra liniowa. Tam dochodzisz do jakiegoś miejsca i ja w pewnym momencie, no wydawało mi się, że przeszukałem wszystkie zakamarki danego miejsca. Nawet odkryłem przejście, no nie wiem, tajemniczy portal, że tak powiem, nie? No i poszedłem dalej, nie? Popłynąłem dalej, bo myślałem, że już znalazłem to, co miałem znaleźć. I tam była kolejna przeszkoda, którą miałem pokonać. I do pokonania tej przeszkody musiałem naprawić tam dźwig, nie? Tam pewien dźwig. No i tam znalazłem jeden element na tym, ale mówię, ale gdzie jest drugi? I znalazłem klucz do czegoś, co pozwoliło mi wrócić do poprzedniej lokacji i wyeksplorować ją dalej i znaleźć kolejny element, który mi potrzebny do tego. Więc jakby gra trochę bawi się w tym, no nie, że to nie jest otwarty świat, ale jakby zmusza cię do tego, żebyś tylko nie traktował jej jako gry liniowej, nie? Że musisz po prostu eksplorować, musisz się bawić w jakieś planowanie. Ale tak jak mówię, no to jest czystej wody, moim zdaniem, survival horror. I te podobieństwa, no nie wiesz, te takie, czy nawet nie podobieństwa, ale te takie główne elementy survival horror, one są tutaj obecne. I nawet kiedy już przyszedłem do drugiej, jakby drugiej mapy, nie? Bo ja jestem, nie wiem ile tych takich map, nie? Bo na początku jesteś w mieście, nie? W tym Arkham, ale później coś się dzieje, no nie? Bo powiedzmy, że to pierwsze zadanie, które miałeś zrobić, no nie? Ono jest kilku poziomów, ale ci się udaje. No ale nagle dochodzi do jakiegoś wydarzenia i znajdujesz się zupełnie w innym miejscu, nie? Bo coś się nie udało i znowu musisz za tą ukochaną gonić, nie? I jesteś w takiej miejscówce, która mówię, no też moim zdaniem jest w jakiś sposób inspirowana, na przykład, nie wiem, Silent Hillem, ale też ma swoje bardzo ciekawe pomysły i tam jest mnóstwo takiego jakieś groteski, nie? Że, no nie wiem, no trochę może zdradzę, ale masz zamki na drzwiach, które otwierasz, jest Face ID, że się tak wyrażę, nie? Jak sobie możesz wyobrazić, że Face ID wygląda w horrorze? I to jest ostre, ale no tam jest myk, no nie? Bo to jest taka miejscówka, która ma kilka elementów ukrytych. Tam się też pojawia chyba po raz pierwszy taki przeciwnik, który ja bym nazwał go Mr. X. Więc jak ktoś grał w Resident Evil 2, no to wie, o co chodzi. Więc dla mnie to jest gra, która gdyby może właśnie była robiona przez jakieś takie EA, gdzie był bardzo duży budżet, to była ta gra, która by miała... To mógł być hit. Nawet gdyby ją robili Bluebersi, nie? Bo pokazali, że Kronos... nie wiem... Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki miał budżet, nie? Ale Kronos jest takim pośrednikiem między, nie wiem, tytułem AA a AAA, nie? Że oni mogą czuć się jako taki beniaminek tej wyższej klasy rankingowej, tak? A niestety The Sinking City 2, ona może miejscami ładnie wyglądać, ona może mieć fajny klimat. Czytam praktycznie wszystkie notatki, bo one są, wiesz, bo gra ma polską lokalizację, więc naprawdę bardzo dobrze te teksty są przetłumaczone, więc one są ciekawe. One dopełniają te miejsca, no ale takie mają też taką rolę, nie? I są wskazówki, które są związane właśnie z rozwiązywaniem tych rzeczy, tych zagadek, nie wiem... A są rzeczy, które po prostu czytasz, bo one uzupełniają ten lore tego miejsca, wiesz, tłumaczą na przykład, dlaczego masz użyć tego urządzenia albo tej, nie wiem, nie chcę też za bardzo używać jakichś takich słów dziwnych, ale po prostu generalnie tłumaczą ci, co to jest za miejsce i dlaczego w tej sytuacji, no nie, żeby pójść dalej, musisz zrobić to i to. No ale to jest jakby, to są podstawy, nie? Więc dla mnie, gdyby tam dopracować parę elementów, nie, troszeczkę usprawnić tą walkę, to ona, nie wiem, może by dawała więcej satysfakcji i nie byłaby tak męcząca, bo te elementy związane z eksploracją, ja uważam, że są świetne, bo ten budynek w tej lokacji, w której teraz jestem, on ma kilka pięter, ma piwnicę, jest ten backtracking, bo czasami znajdziesz jakiś klucz, znajdujesz jakiś sposób, no nie wiem, no jest zamek, no niektóry jest skorodowany. no to musisz znaleźć jakąś substancję, która tą korozję oczyści. Oczywiście to jest wszystko umownie, no bo to momentalnie oblewasz tym antykorozyjnym płynem taki zardzewiały zamek i on już zaczyna działać, tak? Ale sam fakt, nie? Że to jest taka gra, gdzie my eksplorujemy, znajdujemy jakieś wskazówki, otwieramy kolejne przejście do kolejnego miejsca. Kapitalnie się bawię. Mam jakieś 5 godzin, no nie, więc nie wiem, ile to jest, żeby przejść grę. I odpowiadając na twoje pytanie, powiem
to tak. Jest taka wisienka na torcie. Gadasz o tej grze 20 minut, a na końcu, że 5 godzin w nią grałeś, stary, no kurde.
Nie, bo to jest świeżynka. Świeżynka. Ona miała premierę 18 sierpnia. I wiesz, zadałeś pytanie, czy to jest gra warta swojej ceny. Ja bym powiedział tak, że to jest ciekawe pytanie. Po pierwsze, czy ja za nią zapłaciłem? Zadałeś mi to pytanie. Ja powiem, że nie zapłaciłem za nią.
No ja tak czułem, że nie zapłaciłeś, bo za dużo czasu jej poświęcasz.
I ja wczoraj grałem chyba do drugiej w nocy. Naprawdę wciągnąłem się i już takie autentyczne zmęczenie powodowało, że mówię... No i też to, że gra ma taki właśnie klasyczny dla survivalów sposób sejwowania, nie? Że nie sejwujesz w każdym momencie, w którym chcesz, tylko masz te save room. I to też jest takie, no, tak jak mówię, no jakby się umówili, nie? Że tak, że to są elementy gatunku. Nie grałeś w Kronosa, ale tam w Kronosie też były takie safe roomy, nie? Że wchodziłeś do takiego pomieszczenia i tam miałeś coś, stół do craftingu, nie? Bo tu mamy w ogóle coś takiego, że mamy taką maskę i ta maska no, daje nam pewne dodatkowe umiejętności, takie perki, nie? Które odblokowujemy i możemy jakby do tej maski te runy, nie jak to inaczej nazwać, wtykać. No nie? I tam na początku możemy odblokować.
To jest remaster, tak?
Nie, to jest teraz, to jest druga część, która dopiero teraz miała premierę. Mhm. To jest gra nowa świeżynka. I w tym pomieszczeniu mamy taki gramofon, na którym też sejwujemy. W tym bezpiecznym pomieszczeniu, do którego nie można wejść, nie? To jest takie bezpieczne miejsce. I to też jest taki element, no nie wiem, w Kronosie on był, nie wiem, być może właśnie w każdym takim survival horrorze to jest taki charakterystyczny element. Więc odeszli od tego otwartego świata, takiego biednego GTA w klimacie horrorowym, lovecraftowskim, w stronę bardziej usystematyzowanej, tak jakby połączyli to, co im wyszło, moim zdaniem, w Sinking City, to, co im wyszło w Sherlockach, tutaj, ale pewne rzeczy, moim zdaniem, niepotrzebnie uprościli, jak na przykład właśnie tą dedukcję, nie? Że ta dedukcja, moim zdaniem, byłaby fajna, gdyby nie dawała ci taki, żeby nie była taka prosta. Ale poza tym, no, musisz sam wyciągać z tych dedukcji te odpowiedzi, które pozwolą ci, nie wiem, to masz taki totem, no nie, który składa się z kilku obrotowych takich kamieni i ty czytając taką zagadkę, która jest w formie takiego, nie wiem, rytuału, nie, opisane są te symbole, musisz ustalić w kolejność, nie? Jak je obrócić i tak dalej. To jest fajne, to mi się podoba. To sprawia, że ja grając bez opisu mam jakąś taką satysfakcję ze związanego i zagadki właśnie, tak, nie? Że to jest fajne. Nie? I tak, to jest gra, która w dniu premiery kosztuje 50 euro. I wiesz, ja bym powiedział tak, że jeśli ktoś lubi Lovecrafta, lubi survival horrory, no to jest coś dla niego. Dla kogoś, kto chciałby, nie wiem, spróbować, nie wiem, może to jest pierwszy survival horror, który zagram. Nie, nawet jeśli lubisz Lovecrafta, moim zdaniem tutaj się nie odnajdziesz, nie? Że tutaj, że to jest mocne 6/10, takie, ze względu na to, że powiedzmy ja lubię te klimaty, można
dlaczego nawet, nie 5?
Dlatego, że nie mogę jakby powiedzieć, że się źle bawię, nie? Że nie,
ale
nie mogę powiedzieć...
źle? 5 to jest ocena wyjściowa.
Nie, to, no tak, ale to była 5, to
dokładnie
taka niezła, nie niedobra, obeszła mnie, wiesz, 5, nie? Więc, no. ta gra mi się podoba, tylko
ale
ja po prostu widzę potencjał...
Ty nie skończysz tej gry, tylko ją porzucisz.
Nie, skończę ją.
Jestem pewny.
Prawdopodobnie w najbliższych
I to jest, rozumiem, gra odcinka.
Zobaczymy, co jeszcze będziesz ty miał.
Sponsorom,
nie, za... grę dostałem do recenzji od Wiretap Media. Mała firma PR-owa, która od lat zajmuje się grami Frogware. Nie. Następny odcinek będzie tylko potwierdzenie, jakby dowód, że tak, skończyłem grę. Proszę. I ten. Zresztą w ogóle, Iliuszu, ja wiem, że ty nie lubisz horrorów, ale ta gra ma bardzo fajne suwaczki.
Tak, na pewno. Już
jest suwaczek, jest zwany nieśmiertelnością. I choćby się te potwory okładały, choćby się tamten, nie jesteś w stanie zginąć, więc jesteś w stanie się jakby poświęcić.
Nie gram w horrorach.
No ja wiem, ja rozumiem, ja szanuję.
A tym bardziej nie mam 250 euro, żeby kupić tą grę, więc dziękuję bardzo.
Tak, tak. Ale dołożyłbyś się właśnie do studia, które jednak jest niezależne,
ty się dołożyć,
małe.
Bo dostałeś grę za darmo, jednak uznałeś, że jest świetna. Tak, z twojej recenzji jest to solidne 8 na 10.
Nie, 6 na 10, tym, ale 8 na 10 z recenzji, tak.
Ale z recenzji wynika, że jest 8 na 10, w związku z tym, wiesz, mógłbyś się teraz
odwiedzić. No bo to jest obiektywna recenzja. Tak.
Na przykład powiedzieć, słuchajcie, zdecydowanie.
No ale wiesz co, tam jest bardzo fajna rzecz, tak a propos tego, jak ważna jest ta gra dla tego studia.
Jest to
studio,
ważna
które
gra,
ma...
jest to przełomowa gra.
Znaczy nie, to jest studio, które ma swoją siedzibę
ciepłe
w Kijowie. I tam oni mieli pewne opóźnienia, które związane, więc tam jest taki, wiesz, taki bardzo osobisty charakter i jest miejsce w tej grze, gdzie no to jest taki w szpitalu jest gabinet, który
jak
zajmuje się protezami.
Ja myślałem, że to jest nowa gra.
Nowa gra. I tam jak są te protezy, jest tablica ze zdjęciami rentgenowskimi właśnie jakichś kończyn połamanych, amputowanych i tak dalej. I do każdego tego zdjęcia jest dołączona historia, która jest autentyczną historią. Jakby ona przełamuje przez to tą czwartą ścianę, nie? Bo ona mówi o sufit. Szklany sufit przebija.
Uwielbiam tą zbitkę, przełamuje czwartą ścianę.
Nie, ale ona jakby wychodzi poza ten świat, nie? Że ona nie pasuje do tego
ale
świata.
Ale lepiej
bo ona
brzmi, przełamuje czwartą ścianę, bo to wydaje się, że wiesz. Że
no bo ona się zwraca bezpośrednio tą historią, które odnosisz do rzeczywistości, nie? Mhm. One nie
co
mają
tam,
żadnego.
I jakie tam jest rzeczywistość? Tych,
no tam są historie właśnie młodych ludzi, którzy właśnie na wojnie doznali właśnie jakichś wypadków, nie stracili kończyny i tak dalej. No to są prawdopodobnie, nie wiem, czy to są osoby związane ze studiem, bo wiele osób, które pracowało właśnie przy tej grze, w tym studiu, no było zaciągniętymi do armii i no ja nie śledziłem tych historii. Nie chcę też wchodzić właśnie w tą politykę, ale generalnie powiem tak, ta gra, że ona została wydana, no to też jest jakiś taki sukces, nie? To jest sukces ze względu na to, że ta premiera została przyciągnięta, była przesuwana, no trzeba to docenić. Znaczy, no ja tak mówię, że ja to doceniam, nie? Że to jest ten... Ale okej, okay, rozumiem, że wyczerpaliśmy limit tego tematu i chciałbym zapytać w takim razie ciebie już, czy jeszcze coś grałeś, czy może zrobimy, nie wiem, kącik popkulturalny, podzielimy się, co słuchaliśmy, oglądaliśmy, czytaliśmy.
Ja zasadniczo nic nie czytam, nic nie oglądam i wiesz, i...
Tak? To ja ci polecę coś, bo ja wiem, że jesteś zajęty
człowiekiem.
Ale ja
horrorów nie lubię.
Nie,
to
nie jest horror.
Nie jestem zajęty człowiekiem.
Ale na przykład nie, to w drugą stronę. Gdybyś na przykład miał strasznie duży trawnik do skoszenia, albo na siłownię potrzebował czegoś, żeby ci brzęczało w uszach, a nie było podcastem, to...
Nie lubię audiobooków.
Niestety nie jest to post sponsorowany, nie jest to...
szkoda. O.
Audioteka, niestety...
Nie dali ci?
No, niestety, ale na audiotece odkrywam raz na jakiś czas jakiś właśnie tytuł, który sobie przysługuje i jest... Polska Szklana Pułapka, już tak się wyrażę, czyli serial, audioserial Lęk Wysokości. I właściwie historia, no ty to jesteś z Warszawy, drogi, już to na pewno znasz, tam chyba Warsaw Business Center, nie, jak się nazywa? Warsaw Center.
Warsaw Spire?
No jest jakiś budynek, który jest autentyczny, który jest właśnie siedzibą wielu firm, wielu biznesów. I akcja dzieje się, właściwie to jest zżynka ze Szklanej Pułapki. Naprawdę w wielu aspektach to ktoś wziął kalkę i te. No, nie ma McClaina, jest Anna Bombis, chyba tak się nazywa, Bambis, która jest właśnie żołnierką, która wróciła z misji, tam jakaś akcja była w Bengazji, która może spowodować, że zostanie postawiona przed sądem wojennym, no bo tam jakaś misja się nie udała i to mogło być z jej winy, ale w każdym razie ona wraca do Polski i jej córka właśnie w ten świąteczny dzień, kiedy jest impreza, bierze ją do tego biura, bo ona ma przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną właśnie z szefem właśnie jakiejś tam firmy w tym biurze, w tym biurowcu, w tym szklanym budynku o pracę, nie? No ale okazuje się, że w tym samym momencie przebrani za Świętych Mikołajów terroryści, nie, przejmują kontrolę nad tą imprezą świąteczną, no i zaczyna się. I to jest, i ona oczywiście ucieka i to jest akcja jak ze Szklanej Pułapki. Że, no dosłownie, no tylko, że no, jest postacią, jest kobieta. No, nie, tym McClainem jest pani McClain i słucha się tego bardzo ciekawie. Jest no, tam to, widzisz, plejada.
Ja jestem na zupełnych antypodach. No, już tutaj znienawidzony przez wszystkich słuchaczy, bo ja po prostu, ja bym czegoś takiego... Ja rozumiem, że ty to słuchasz jako audiobook i uważasz, że to, no, to jest fajne.
To jest bardzo to jest fajnie zrobione słuchowisko.
No rozumiem, no, dla mnie, no to może jako słuchowisko, to może faktycznie ma to jakąś wartość, ale wiesz, tak jak z tego opowiadasz, to wiesz, no Szklana Pułapka nie jest dla mnie żadną rekomendacją. No stary, no Szklana Pułapka to jest jakieś
to przepraszam.
Kino... Znaczy, ale za co mnie przepraszasz? No, nie przepraszaj mnie, ja tylko mówię, że dla mnie to nie jest żadna rekomendacja. To jest dla mnie, wiesz...
Za to, że mogłem, wiesz, że założyłem niezręcznie, że jesteś jakby w gronie wielbicieli. Bez zapytania cię, co myślisz o Szklanej Pułapce.
Nie, ja nie jestem, ja właśnie nie jestem w ogóle wielbicielem takiego kina, wiesz, ja mogę tam obejrzeć tego jeden czy drugi taki film, wiesz, i sobie tam krotochwilną, ale ja jestem jak najbardziej daleki od tego, żeby potem żyć, że to są jakieś filmy, które coś definiowały i tak dalej. To jest po prostu zwykłe kino akcji, które kiedyś tam funkcjonowało. I tyle. No i te filmy, wiesz, jakby dopisywanie dzisiaj do nie wiem, stary, do Szklanej Pułapki, no serio, dopisywanie jakiejś, wiesz, ideologii, jakiejś historii, że to jest jakaś kino w ogóle, że to jest.
Nie,
jakieś,
no wiesz, to jest klasyk, wiesz, kina to sensacyjnego, stary, to jest coś, co...
No, otóż to, no, kina
co
sensacyjnego,
zdefiniowało kina Bruce'a Willisa jako bohatera, no, tak. filmów akcji. Dodajmy... To była jego rola, która jakby otworzyła go i stawiła go obok tego panteonu gwiazd jak Stallone, Schwarzenegger, powiedzmy Van Damme, Chuck Norris i tak dalej, nie? Że jak myślałeś...
No ale to wymieniłeś, wiesz, no wymieniłeś naprawdę
absolutne tak.
tuzy kinematografii i jakby mówię ci, to jest to, o czym rozmawialiśmy wiele razy i co jakby zawsze mówię. To
ja
jest dla
rozumiem.
Mnie kino rozrywkowe, kompletnie tak. rozrywkowe i jakby, wiesz, ja nie lubię, znaczy nie lubię, uważam, że to brzmi śmiesznie, jak wiesz, opowiadając o takim filmie, o takim kinie, się mówi, tutaj literatura pulpowa, wiesz, jakiś tam tu zdefiniował coś tam i tak dalej. No może i zdefiniował, stary, tylko w czym zdefiniował? No Bruce Willis nie jest żadnym wielkim aktorem. Sylvester Stallone nie jest żadnym aktorem, wiesz, to są ludzie, którzy wiesz...
No, ale ja bym się nie zgodził, bo Sylvester Stallone miał swoje wielkie role. I to
no
były
pewno,
popcorniaki, ja na przykład, nie wiem, Rocky, powiedzmy, mógł być, wychodzi
no,
z
popcorniaka. No właśnie, popcorniaki, wiesz, no chodzi mi o to, że jakby...
Ale pierwszy Rambo,
wiesz, ale to może wynikać z tego, to wynika z tego tak na dobrą sprawę, że każdy szuka w kinie, w kulturze, w grach, we wszystkim, szuka tak. czegoś innego. No ja szukam zdecydowanie z tego, jak rozmawiamy, to ja szukam w tym kinie zupełnie czegoś innego niż ty i dlatego nie... I wiesz, i mam wrażenie, że być może słuchacze Fantasmagierii są po twojej stronie i tak jak ty szukają tego samego. W związku z tym dlatego też moje opinie... Wiesz, to jest tak jak...
Nie.
Tak, to jest na takiej samej zasadzie. No rozumiesz, to jest
ja
tak
uważam,
jak
że nasi słuchacze są bardzo różni i dlatego...
Na pewno jest
ta
jakaś garstka
nasza
ludzi,
dynamika,
wiesz,
nasza chemia tutaj.
Nie,
jest taka,
nie ma
że,
żadnych chemii, stary.
Że są ludzie, którzy cisną po mnie jak po starym tym, że jestem
po
właśnie, że niczym się nie znam. A są
ja się na niczym nie znam.
Jest jedna osoba, która może pocisnąć po tobie, ale generalnie ludzie chyba doceniają to, że jednak ty masz inną perspektywę, inny
wiesz,
gust
zawsze, jak
i możemy się tak
temat,
ścierać, wiesz, jestem jak flippy flap z tobą.
Jak już wchodzimy na ten temat, to mnie zawsze to śmieszą te komentarze, które ludzie piszą, że znowu wystąpił Jules i koniec. Tylko ludzie, czy wy zauważyliście, że ja nagrywam ten podcast, tą Fantasmagierię, oczywiście z jakimiś tam przerwami, jak
różnie to bywało,
ale od samego początku. I co wy myślicie, że wy przyjdziecie, oplujecie mnie, wylejecie na mnie wiadropowym, napiszecie tą czy inną obelgę pod moim adresem i co, i to skutkuje, to się skończy tym, że nie wiem, Dachman mi powie, no wiesz, Jules, sorry, no niestety...
Sorry, miałem rozmowę z księgowym, kwartał się nie spina.
Jesteśmy gorzej, musimy zapraszać tutaj zdanych blogerów, lubianych.
Ale nie, Juliusz, tak, miałem spotkanie z działem tutaj finansowym i przeanalizowali PIK i PIK jest wtedy, kiedy na przykład jesteś kontrowersyjny. Musi być bardziej kontrowersyjny.
Ale wiesz, to jest, mnie to wszystko śmieszy dlatego, czy dlatego o tym mówię, że jakby mam takie wrażenie, że jakby ja nigdy nie zrozumiem i jakby mówiłem o tym wiele razy na przestrzeni całych swoich nagrywania różnych podcastów. Ja nigdy nie rozumiem ludzi, którzy przychodzą do konkretnego podcastu i jakby opluwają ludzi, którzy nagrywają ten podcast. Ja tego nie rozumiem, stary. Bo jakby ja rozumiem, że ja sobie mogę włączyć jakiś podcast, posłuchać i sobie powiedzieć, no nie moja bajka, nie podoba mi się. Nie podoba, nawet sobie mogę coś mocniejszego pomyśleć o twórcach tego podcastu. Ale żebym jeszcze wchodził, stary, i marnował swoją energię życiową i ta karma, żeby do mnie tam przychodziła, no żeby, wiesz, żeby wyzywać ludzi, to jest dla mnie niepojęte, stary.
A czy to się dzieje inaczej, wiesz?
Zwłaszcza, że stary...
Jak może byśmy byli większym podcastem, to byłoby tak, że gdzieś o nas mówią w jakimś innym podcaście albo coś takiego i tam ci fani, jest wojna, jak wiesz, Secret Service kontra Top Secret i fani tamtych przychodzą właśnie tutaj do nas do komentarzy, żeby nabluzać. Niestety to się nie dzieje, nie ma tych wojen, wszyscy są, wiesz, kumbaya, wszyscy się lubią i to jest chyba takie, wiesz, smutne, nie? Że nie ma kontrowersji.
Nie,
a ten świat...
Wiesz, ale dlaczego wojny?
Ja w ogóle... tymi dramami, ja też nie żyję dramami, ale
ja,
do mnie
ja
docierają...
Ja w ogóle tego nie rozumiem.
YouTuberzy żyją dramami.
No nie, no tak, no oczywiście, no bo to
wszystko się ten oskarżył tego o to, pozwał go do sądu.
No, oczywiście ludzie są
20 tysięcy komentarzy i wszystkiego. No. A my tutaj nie, no,
ludzie są
sfrustrowani.
To jest tak samo jak
największy
jak ten
problem.
Nie, dla mnie największy, stary, największą, też kompletnie, znaczy ja to rozumiem oczywiście z tego punktu, o którym przed chwilą powiedziałeś, że te dramy to się samo nakręcają, ale stary, no w ogóle, kto wpadł kiedyś w tym internecie, stary, na taki zajebisty pomysł w ogóle, że bierzesz czyjś materiał wideo, oglądasz, myślisz, nie no, kompletny debil, nie? I potem nagrywasz filmik, w którym oglądasz ten materiał tego gościa, którego uznałeś za debila i po prostu jakby to komentujesz. I jakby dla mnie to jest po prostu stary...
No bo to są igrzyska.
Stary,
to
ja
są
tego...
igrzyska i powiem
no tak, nie, no, to
ja
są
się
igrzyska,
łapię
nie?
Na tym, że faktycznie czasami nawet jakiś taki filmik, którego bym normalnie nie obejrzał, to ja z tym komentarzem oglądam, ale dlatego, że właśnie to jest taka forma okej, okay, może ja coś z tego nie wyciągnę, ale ja nie jestem fanem tego. Że ja też...
Znaczy,
też...
ja uważam, że to jest stare... No nie wiem, może jestem starej daty, może ja się wychowałem...
Ale ja nie wiem, kiedy to się pojawiło, kiedy na przykład YouTube na to zaczął pozwalać, nie? Bo ja nie mówię o tym, czy to jest fair, nie fair, czy to powinno być, wiesz, fair use, czy nie, bo dodajesz swój komentarz, nie? Że w pewnym momencie to się okazało, że... Nie, to przyszło z zachodu. Ale ja pamiętam kiedyś, że ludzie nagrywali siebie, oglądających na przykład jakiś serial, albo cokolwiek, nie? I to i tym ich reakcje. Ale nie było stopowania tego, ty tylko widziałeś, że wiesz, coś takiego, tak jak ten Google Box, czy coś takiego jest
taki. Nie mogli tego, no bo wiesz, bo to jest też, teraz wydaje mi się, tak jak mówisz, no to jest też kwestia tego, że jak ktoś ciebie zwyzywa na swoim kanale, albo, tak. albo zrobi, wiesz, materiał, w którym opowiadasz o tym, że i Ksiński, czy Kowalski jest, się myli, mówiąc najdelikatniej.
Przysłowowy Ksiński, nie jakiś prawdziwy.
To wiesz, jakby to też ten Ksiński, który został obrażony, on w gruncie rzeczy sobie myśli, no dobra, no wiesz, ale
to
tak działa,
krew.
Nie? W sensie, że tam ta krew leci, a niektórzy pójdą, no może dokładnie. Zobaczę faktycznie, że oni są tacy głupi,
tak,
czy nie, czy ten jest taki mądry.
Że nie ma czasami ciekawych tak zwanych komentarzy. Tylko, że wiesz, czasami ta wisienka nie czyni, że ten tort nagle
tak,
jest
tak, ale wiesz,
super.
Ale najczęściej to jest generalnie, stary, to się wszystko sprowadza niestety do sporu o wielkość, moim zdaniem. I to najczęściej wygląda w ten sposób, że każda sroczka swój ogonek chwali i każdy uważa, że jest najlepszy i wie wszystko najwięcej. Ostatnio by wysyłałeś jakiś filmik i to też, stary, generalnie się sprowadza, nie będę mówił jaki, ale to się wszystko też sprowadza do tego, że ten, który to nagrywa, uważa, że jakby... On ma rację, wszystko, to jest tak, jego racja, tak. To jest moja racja, mojsza, twojsza i tak dalej i moja racja jest bardziej mojsza tak. niż twojsza, no. I stary. I to się tylko i wyłącznie do tego sprowadza. I to tak samo jest w komentarzach i wszędzie. To jest jakby, tak. wiesz, ludzie, generalnie internet też w ogólnym rozrachunku, trzeba tak powiedzieć, spowodował, że ci ludzie, wiesz, ja wątpię, żeby ludzie tak, na ulicy podeszli
że dyskusja się zdemokratyzowała.
Ktoś. Nie, nie zdemokratyzowała, ona się po prostu zbarbaryzowała. Nie ma żadnej dyskusji,
bo demokracja polega na tym, że dajesz głos nie tylko profesorom, ale też...
Nie, demokracja na tym nie polega. Demokracja nie polega na tym, że dajesz głos hołocie, która przychodzi i wyzywa, tylko demokracja polega, stary, na tym, że właśnie każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie, ale w jakichś granicach, z jakimś szacunkiem i tak dalej. Poza tym, w ogóle wydaje mi się absurdem, że ja teraz wezmę sobie 50. odcinek Fantasmagierii, sobie usiądę i sobie nagram i będę darł łacha z tego, że ty coś tam powiedziałeś, i ja teraz będę cię naprostowywał, że ty jednak powiedziałeś tam wszystko źle, nie? Że jakby, czy nie byłoby zdrowiej, kulturalniej i bardziej uczciwie wobec wszystkich, gdyby ci ludzie po prostu na... Aha, dobra, nagrałeś taki komentarz, stary, spotkajmy się i porozmawiajmy o tym.
Znaczy tak.
Rozumiesz, konfrontujmy się normalnie twarzą w twarz, w kulturalny sposób, face to face, to jest stary, to jest zupełnie inny ciężar.
No bo są dwa rodzaje komentarzy.
Nie, to nie są żadne srary i komentary, tylko to jest właśnie, stary, to, o czym mówię. To jest zupełnie co innego, jakbyś musiał usiąść z tym gościem, którego przed chwilą uznałeś za debila i idiotę, ale uznałeś go w komfortowych warunkach zaciszu swojego, wiesz, gaming roomu, a czym innym jest, jakbyś z nim usiadł twarzą w twarz, na podcaście, nie wiem, na jakimś tym i po prostu spokojnie pogadał, bo jednak wtedy zaczynasz obcować z drugim żywym człowiekiem, który też jest jakąś tam jednostką umocowaną w kosmosie. I zwyczajnie po ludzku, no wiesz, ten twój język
nie jest, przestaje
być taki, że ty nie chcesz go, zaczynasz, to jest jednak bliżej człowiek, no nie chcesz, no co, mam się z kijem na niego rzucić, no wiesz, to mogę się z nim nie zgadzać, ale rozmawiajmy, nie?
Oczywiście, to jest taka ludzka natura, tak samo, bo to się odnosi do tego, że ludzie w internecie wyzywają się od najgorszych, ale jak się zobaczą twarzą w twarz, to już albo nie mają takiej odwagi, albo już dochodzi do nich taki zdrowy rozsądek, że co jest... Chyba byłbym szalony, no nie? Gdybym miałbym się zachowywać jak to zwierzę internetowe, bo jednak ludzie są mili w rzeczywistości, bo to jest właśnie ten kontakt z drugim człowiekiem. Jednak to, co mówisz, moim zdaniem, właśnie w momencie, kiedy jest jakaś, nie wiem, drama, czy ktoś ma do kogoś pretensje, to nie ma lepszego sposobu, niż właśnie się spotkać i sobie to wyjaśnić. A kwestia jest właśnie tych filmików, o których mówisz, to jest taka, że one mają fajną funkcję promocyjną, na przykład mniejszego kanału przez większy, kiedy ktoś dodaje do tego materiału coś od siebie, ale nie w ten sposób, że uderza co chwilę w ogóle, co oni gadają, jakie głupoty i tak dalej, tylko właśnie na takiej zasadzie, że tak, jakby osoba, która ogląda ten film, może dodatkowo coś do niego wnieść. Wiesz, tak jak oglądasz, nie wiem, film znaczy na DVD z komentarzem, to
wiesz, ja uważam, że ja uważam, że najważniejsza jest
miłość.
Znaczy najważniejsza, tak, jest miłość oczywiście, ale najważniejsza jest komunikacja z drugim człowiekiem i uświadomienie sobie, że po drugiej stronie też jest jakiś tam człowiek, który funkcjonuje, wiesz, i ma jakiś tam
i szacunek jakiś taki elementarny, bo oczywiście, wiesz, że wszyscy się nie wszyscy będą się zgadzać, nie, że każdy ma fundamentalne...
To nie o to chodzi, stary, to nie o to chodzi, tylko to trzeba sobie też zrozumieć, że to nie jest tak, że jeżeli druga osoba po drugiej stronie ma zupełnie inne poglądy ode mnie w różnych sprawach, już nawet nie chcę mówić w jakich i tak dalej, nie? To oczywiście ja mam, wiesz, wiadomo, że każdy myśli, ja mam rację, no bo jakby w sensie nawet nie to, że rację, ale jakby ja wierzę w to, co wierzę, robię to, co robię i wydaje mi się, że to jest ta właściwa droga.
No tak.
Ale drugi człowiek może żyć w zupełnie inny sposób, mieć zupełnie inaczej ustawiony system wartości i zupełnie inne postrzeganie. I teraz jakby, wiesz, co, to on jest gorszy? Trzeba go kijem w łeb, jeden drugiego, bo jakby nie postępują to samo? Trzeba się właśnie dogadać, porozumieć.
Tak.
I wiesz.
No, wiesz co, to sobie tak pomyślałem.
Znaczy nie trzeba, wiesz,
zróbmy dział komentarzy, ale to nie będzie dział, że będziemy tłumaczyć świat i oglądać inne filmy i gadać nad nimi, tylko przeczytamy kilka przemiłych komentarzy. Co na to?
Ale po co?
Aha.
Ale przemiłych, czy...
No w sensie, bo od jakiegoś czasu zawsze prosimy ludzi, żeby komentowali, prawda, na YouTubie i myślę, że kilka takich fajnych możemy przeczytać. Co na to? Chyba, że nie chcesz.
Ale teraz masz takie pod ręką w kieszeni, wyciągnąłeś?
No nie no, otworzyłem po prostu dział komentarzy na YouTubie i wydaje mi się, że możemy kilka.
No to możemy, no to czytaj, no jak myślisz, że one się nadają do tego.
Na przykład bardzo miło jest usłyszeć, na przykład dzięki za pozdrowienia od Wojtka, fajny odcinek, chłopaki. Czy to nie jest przyjemnie? No tak. Albo na przykład...
No tak, ale wiesz, Wojtek cieszy się szczególną estymą wśród wielu znakomitych fantasmagierian, bo znamy go tak. Lepiej niż gorzej.
Ale to jest, ale to jest przykład właśnie osoby, która i za to cenię, że tą przemianę przeszedł, że Wojtek nie był zawsze fanem fantasmagierii, ale dostrzegł tą unikalną rzecz, którą mamy i może się wyróżniamy na tle innych audycji w internetowym eterze i to jest fajne, bo ja zauważyłem, że jak ktoś po prostu przysłał randomowy, że się tak wyrażę, losowy odcinek Fantasmagierii, to może co ten Dachman pieprzy, on się w ogóle niczym nie zna i on jeszcze nagrywa podcasty.
Nie, to jest stary gość.
No a drugi mówi, o gość, i wiesz, no tak, no to byłoby dobrze, nie? Ale drugi mówi, wreszcie
nie,
jakiś
no, ale
taki
raczej ja nie słyszałem,
człowiek, który
ja nie
stąpa
komentarzy
na ziemi. Jak Juliusz, no nie?
Ty jesteś taki brat łata, jak to się mówi. Tak. Nie? Że wszyscy cię kochają, wszyscy cię
chciałbym,
lubią.
Ale niestety tak nie jest. Wchodzę czasami.
A wiesz, że z tego też się, bo mówisz, że chciałbyś, wiesz, że z tego można się wyleczyć, z tego chcenia, nie? Bo tak. Jakby musisz sobie uświadomić, że nigdy nie będzie tak, że cię wszyscy będą lubić. Stary.
No tak, tak. Ale słuchaj, to przyjemnie się was słucha w pracy podczas lutowania. THT. O pięknie. Pozdrawiam. Skład idealny. Pozdrawiam.
To wtedy tak. Jak był Szycha.
Tak. Jest pan Jules i od razu humor Gituwa. No widzisz.
No. Nie trzeba mi tam panować, wiesz. Ja rozumiem, że jestem już stary, ale bez przesady.
O, albo na przykład o planszówkach. Zawsze miło posłuchać. Potwierdzam. Wrotch bardzo przyjemny i lekki Area Control.
No tak, to już mówili o Wrotch.
O, nie, przeczytam ten. Nie mam pudełek. Jules podsumował w punkt. A co, jak coś sieć padnie, to poczytaj książkę. Takich ludzi nam trzeba. Mogę się nie zgadzać z Juliuszem w wielu względach, ale tym tekstem potwierdzasz, że jest osobą twardo stopającą po ziemi i nie daje się ogólnej histerii. No i pudełkowej. No i widzisz, są ludzie, którzy dostrzegają to, że próbujemy coś przekazać. Nie tylko nasze te... No i git. Umowę przy instalacji przeczytałem chyba jedną w życiu z ciekawości, co oni tam wypisują. A to są a propos tego tematu tych licencji. Tak.
Musisz podpisać, żeby móc zagrać w GTA 6.
No. Czy dobrze słyszałem, że pan Jules jest teraz influencerem, który opowiada o grach w zamian?
Tak,
już jesteś.
Nie,
musisz to powiedzieć. Jesteś influencerem, Juliuszu.
Nie, bo to jest 20, właśnie,
od ilu lat jesteś w branży? 25.
No ale nie, no i kiedyś robiłem recenzję na, wiesz, dostawałem gry do recenzji od różnych redakcjach, w których kiedyś zdarzało mi się pracować, więc jakby to nie jest jakiś tam, wiesz, ten ewenement, ale rzeczywiście zgadza się, staram się płacić za swoje gry, żeby właśnie unikać takich sytuacji, jak dzisiaj Dachman w 5 godzin zagrał w grę i odmalował nam piękny obraz recenzji.
Ale
być może
nie ma przymusu.
Być może słuszny, być
ja
może
cały czas
niesłuszny.
Czekam, aż będziemy mieć taką mega wielką dyskusję na temat autofuszerki, bo mi się autofuszerka podobała, bo ty mi ją poleciłeś, ty ją odkryłeś.
No, ale ja mam autofuszerkę, tylko ja akurat tak się złożyło, że... jak mi wysłałeś ten klucz i potem do tej autofuszerki, bo my chyba w końcu dostaliśmy te klucze do tej gry. I ja nagrałem mnóstwo, mam nagranego materiału, tylko nie zdążyłem przed wakacjami tego sklecić w jedną całość, więc być może na pewno po wakacjach pewnie jeszcze będzie jakieś takie postscriptum, przynajmniej na kronicę planuję, bo mam parę materiałów przygotowanych, w sensie pocięte fragmenty do różnych rzeczy, których chciałbym powiedzieć, no ale w wakacje mi się nie chce, po prostu nie wiem, jest taki, być może to jest kwestia poddasza, na którym siedzę, które jest bardzo ciepłe i tutaj jest taka specyficzna atmosfera i tu leżą wszędzie planszówki i gry bitewne.
Dokładnie,
i tak dalej.
To ja się rozumiem.
Nie chce mi się grać, nie chce mi się gadać, no po prostu czasem jak mnie zmusisz, to właśnie nagramy tą fantasmagierię, ale generalnie, wiesz, jakby sam widzisz na kronikę.
Potrzebujesz weny, ale to mi się właśnie podoba już, że ty jesteś człowiekiem, który robi coś z pasji albo z weny, a nie dlatego, że musi. I takich ludzi nam trzeba, żeby opowiadali o czymś.
Nie wiem, czy takich ludzi nam trzeba, wiesz, bo to...
nie, bo chodzi mi o to, że jak się wszyscy komercjalizuje...
I komercjalizacja jednak woli ludzi takich, co nagrywają co dwa tygodnie. I wiesz, i to leci wszystko w kółko, nie?
Mało co dwa tygodnie, co dwa razy w tygodniu.
Dwa razy w tygodniu, no to już, wiesz, w ogóle.
Pozdrawiamy Rogi Borys. Podcast. Podcast. Sean Connery, tyle smalcu pisze. Wracam do podcastów po krótkiej przerwie. Życie, obowiązki, a nawet vacation. Odcinek spoko, loko, wdechę i w piętkę. Fajnie, że w pełnym składzie, bo prowadzącego leci więcej inwektyw i obelg. A na końcu i tak się wszyscy... Tak, no bo czytam z poprzednich odcinków też. A na końcu i tak się wszyscy serdecznie żegnają. Doskonała męska przyjaźń.
Nie, ale ja myślę, że ludzie w ogóle nie rozumieją dwóch rzeczy. Moim zdaniem nie rozumieją jednej rzeczy, że jednak my nagrywamy przez różne łącza i tu są czasem różne opóźnienia i są różne lagi, mikrolagi, które się pojawiają. I mam wrażenie, że... No nie wiem, ja nie mam wrażenia, że ja ci przerywam, ani nigdy nie miałem wrażenia, że ty mi przerywasz, albo że...
Ale ja nawet bym chciał, żebyś mi przerywał, bo ja uważam, że czasami te moje monologi, one potrzebują twojego ciętego języka, twojego jak brzytwa, ostrze języka.
Ale ja z premedytacją nie przerywałem. Ja pana nie przerywałem z premedytacją. Jak się wykładałeś na tej grze.
No wiesz tak, jak...
Skinking, sitting, fucking.
Dokładnie, że to jest w ogóle tak nieustrukturyzowana. No. O, uważam, że nośniki fizyczne gier nie znikną całkowicie z rynku, aczkolwiek ich dostępność może zostać ograniczona, a nakłady produkcyjne mogą być limitowane. No to już taki konkretny...
To z takim to się nawet nie polemizuje, wiesz.
Tak, tak.
Bo to już są konkrety.
Tak, tak, tak. Nie no, jest dużo właśnie, bo jest mnóstwo pozdrowień. Panowie, świetna robota. Biorę się za słuchanie. A gdzie już ja się pytam? No i tutaj to było wtedy, kiedy wybrałeś piłkę nożną i to napisałeś, że hejka, dla mnie priorytet teraz ma piłka nożna.
Wiesz, ale teraz cały czas piłka nożna, no Ekstraklasa wróciła, teraz ja wiesz, że
co się dzieje po prostu w tej piłce? No. Zobacz, Lewandowski Marek świetnie Papszu sobie radzi w Chicago Fire, Legia na pierwszym miejscu. No. Tabeli Ekstraklasy. Raków nie wygrał żadnego meczu.
No stary, masakra. Znaczy, z jednej strony jest mi przykro, wiesz, ja nigdy na przykład nie lubiłem...
Papszuna. A tu się okazuje, że on jest po prostu zbawcą polskiej piłki.
No tak, uważam, że Marek Papszun jest prawdopodobnie najlepszym polskim trenerem, bo specjalnie mówię najlepszym polskim trenerem w Ekstraklasie.
Probably.
Bo wiesz, bo chodzi mi o to, że po prostu gdzie Papszun nie pójdzie, to no jednak tą drużyną... Wiesz, ja byłem teraz na Legii na tym meczu otwarcia, na tym pierwszym meczu...
Papszun to jest Dario polskiej piłki.
Nie, nie, ale wiesz, ale zmierzam do tego, że wiesz, że Marek Papszun to jest naprawdę człowiek, który gdzie nie pójdzie, możesz się z nim zgadzać, możesz nie zgadzać, no ale no stary, no jednak ma wyniki, no kurde, no jak nie spojrzysz, on z Legią od ilu kolejek jest niepokonany? No od wielu.
No tak.
W sensie nawet nie mówię o zwycięstwach, ale remisy, nie? Bo końcówka poprzedniego sezonu to były remisy i zwycięstwa i końcówka tego sezonu to, i początek tego sezonu to są same zwycięstwa i jeden remis, no.
Kurczę, ile w ogóle merytorycznych komentarzy jest a propos właśnie tych płyt fizycznych, a ja tam próbuję znaleźć cały czas takie typu jesteście najlepsi, kochamy
nie,
was.
Nie, no właśnie powinien znaleźć takie właśnie, że jesteście najgorsi.
Tak. Nie, bo tutaj są wszystkie odnoszące się właśnie do tych fizyk, bo wiesz, przeklikuję sobie te takie najnowsze i dużo było właśnie kwestii związanych z tym, że PlayStation 3 zamyka swój sklep, Sony zamyka sklep na PlayStation 3. No. A ja ostatnio w ogóle parę sobie gier kupiłem na Xbox 360. Zawiedziony, byłem przekonany, nie wiem gdzie, że Too Human od Silicon Knights ma lokalnego koopa, że można grać, nie wiem, jak w Diablo na Switchu, nie? Lokalnie koop i nawet chyba na Switchu to chyba nawet 4 osoby mogą grać jednocześnie, więc to jest w ogóle kapitalna gra na Switcha, Diablo 3, a tutaj nie ma. No i tak szukałem innych gier i postanowiłem właśnie sprawdzić w ogóle emulację PlayStation 3 na moim komputerze i działa wyśmienicie, wybornie. Wybornie, więc nie boję się, że znikną fizyczne płyty.
Siła procesorów AMD.
Tak, tak. Nie, tak, tak. No Radeon, tak, tak, tak. I Nvidia. No.
Ale mówię procesorów, wiesz, w sensie CPU, nie GPU. Mhm.
O, panowie, narzekamy, wyzywamy, bojkotujemy to GTA 6 i Rockstara, a i tak kupujemy nawet jakby za stówkę sprzedali.
Ja nie kupię.
Nie ma co oszukiwać. Gry wideo i jest GTA. Są gry wideo i jest GTA. Inna liga. Ale wiesz, była teraz informacja, że 80% tych cyfrowych kopii, które się sprzedało, To są te wersje z Ultimate. Polski.
Ja myślałem, że powiesz, że 80%
z Polski. I wszystkie z Polski. Wszystkie fizyczne kopie, które się sprzedały, to się sprzedały w Polsce. I wiesz, i najlepsze jest to, że faktycznie, nie, że to GTA jest takim tytułem rozdającym takie karty, że wszyscy debatują i wiesz, zastanawiają się, czy Netflix dobrze robił, czy Rockstar dobrze robi, czy to w ogóle jest prokonsumenckie, antykonsumenckie, czy za kilka lat będziemy płacić za to, że w ogóle możemy zagrać w grę tydzień wcześniej, za na przykład, nie wiem, za tylko stówkę więcej. I to są dobre pytania, tylko chodzi mi o to, że nikt nie patrzy na to z takiej prostej perspektywy, że Rockstar czy w ogóle Take-Two zawsze mnóstwo pieniędzy wydawali na reklamę, mimo że to jest największy tytuł. Tylko on jest największy tytuł, ale musisz poza tym grupą zaangażowanych graczy, takimi jesteśmy my, przypominać o tej premierze. I dużo ludzi o tym wie, ale gdzie jest najlepsze miejsce, jak właśnie nie front Netflixa? Nie wiem, plakaty. No, dlaczego widzimy
nie wiem,
popularne...
czy front Netflixa, wiesz, ja nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce akurat, ale druga rzecz, która, wiesz, mi się
wydaje... Dla normików takich.
Ale wiesz, druga rzecz, która mi się wydaje, to jest... O Jezu, jakimś slangiem jeździsz dzisiaj.
Tak.
Strasznym.
Larpujemy. Ja larpuję, że jestem znawcą gier wideo. Tak. Jestem normikiem tak naprawdę.
Ja nawet nie larpuję, że jestem znawcą gier wideo. Ja po prostu się nie znam.
No.
Natomiast zmierzam do tego, że zdaje się ten nie wiem, czy to na drugi dzień, za tydzień, jak to jest? To jakoś ma być potem już na YouTubie.
Chwilę później.
No, chwilę później, ale ta chwila to jest...
6 godzin.
No to w ogóle, no to nie, no to...
No tak, stary, tylko chodzi o precedens i bardzo dużo jest być może słusznych głosów, które zastanawiają się, czy ten precedens to nie jest papierek lakmusowy.
No tak, ale co oni w ten sposób zmierzą, jak to jest 6 godzin stary i te 6 godzin, rozumiem, że żeby miało sens, to będzie musiało się dla całego świata odbyć w tych konkretnych 6 godzinach, więc pewnie to będzie w Ameryce.
W Polsce o 2 w nocy.
No to stary, to ty będziesz spał i sobie rano wstaniesz i obejrzysz przy śniadaniu. No.
Zdaje się, że to będzie w czasie tych takich największych gamescomowych konferencji, więc to może być tak, że skanibalizuje to przynajmniej na jakieś 20 minut uwagę graczy i nie będą oglądać jakichś konferencji. No tak mi się wydaje. Zresztą ja generalnie nie potrzebuję już żadnych nowych materiałów. Nie potrzebuję oglądać tych wycieckniętych map,
nie,
fragmentów
gameplayu.
Nie,
ja bym obejrzał. Dlaczego? Ja bym chciał obejrzeć akurat, żeby zobaczyć.
Ale on,
bo
to
mi się
nic
wydaje,
nie
że...
powie na temat fabuły, nic mi nie powie na temat tego świata, czego ja bym nie widział wcześniej.
Ale ja pamiętam, stary, że jak wychodziło Red Dead Redemption 2, to ta gra miała absolutnie fantastyczne zwiastuny. Odpocząwszy od pierwszego takiego super enigmatycznego, gdzieś tam na horyzoncie ta banda, później do jakby przez kolejne. I szczerze powiedziawszy, poza tym pierwszym zwiastunem do GTA 6, to jakby no nie wiem, no.
O,
już nic fajnego nie było, no. Tak, ten drugi nie był wcale taki fajny.
Ale ja nas pogodzę.
Widać było, że grafika z PS3.
Ja nas pogodzę. Bo znalazłem kolejny bardzo dobry komentarz.
No to czytaj.
Jeden jest taki, że najlepsze duo podcastowe, no to wiadomo.
Ale świetny, to mnie nie było wtedy
odcinek o wspaniałej długości.
To wtedy mnie nie było.
Nie,
na
to
odcinku.
Był odcinek, chociaż nie. Było.
Nie, to był odcinek z Szychą.
Był odcinek, w którym nagrywaliśmy.
To było najlepsze, to był odcinek, który
miał. Czy giereczkowy stan umysłu nie graliśmy? Czy jak rozmawialiśmy o mixtape, to tylko ty i ja byliśmy, tak? Bez Rafała
nie.
Chyba. I to był taki komentarz. Niesamowity odcinek, monumentalny, długolec, a treściwy jak rosół u babci. Fantasmagieria, jak zwykle udowadnia, że tytuł na podcast nie znalazła w chipsa. Przepraszam, nie umiem czytać, widzisz?
To nie za mnie to numery, Brunner.
Bardzo mi się podoba mnogość tematów. To jest dygresji, zjeżdżania w boczne tory i widzę, że się zresztą nikt nie buntuje. Od piłki nożnej do baletu w podcaście. No to byłeś ty, bo to był balet do tych o Androidach. W podcaście o grach komputerowych. To trzeba po prostu mieć. Proponuję, by zrobić dogrywkę i przeanalizować mixtape na podstawie arystotelesowskiej konwencji Mimesis. No i nie wierzę, że odcinek nie nazywa się Estetyzacja nastoletności. Pozdrawiam i dziękuję za potężny odcinek. No. Pięknie, cudownie, to mi się podoba. Ja się bardzo dobrze bawiłem przy mixtape, mimo że zauważyłem głupotki pewne, niepasujące tam. To przecież
tak, to przewijanie jest... taśmy było najfajniejsze.
Jak, to jest jak baś po prostu. Właśnie jak Powrót do przyszłości, o którym wspomnieliście.
Nie.
Pomimo, że miałem inny guz muzyczny, wtedy to widziałem w szkole. To działałem wtedy w szkolnym radiu, węzeł i nagrywałem składanki. Close enough.
Znaczy, wiesz, ja też stary nagrywałem składanki, tak swoją drogą, na kasety. To się zgadza, ja nagrywałem składanki, ale nie w żadnym radio. Cool, wiesz, zazdroszczę, że ktoś tutaj pracował w radio. No super, stary, czy tam stara, nie wiem, kto, czy chłopak, czy dziewczyna. Zazdroszczę, naprawdę, chapeau bas, czad, nie? Sam bym chciał być takim DJ-em w czasach licealnych, ale ja z kolei nagrywałem taśmy i potem w samochodzie je odsłuchiwałem. Tak. Wiesz, ale w ogóle ciekawe jest to, że ja też stary nagrywa. Ja pamiętam w czasach liceum chyba, wydaje mi się, że to było liceum. Taką nie dzieliłem się tym nigdy, stary. Moja siostra zaczęła grać na gitarze. Nie? Ja w ogóle na żadnym instrumencie, tam trochę na pianinie grałem.
Który to był rok? Generalnie
wiele lat temu. Wiele lat temu, nie pamiętam, który, ale na pewno...
1977.
Ale na pewno przed jakimikolwiek podcastami i tak dalej. Natomiast stary, ja wtedy wziąłem tą gitarę i sobie nagrałem taką audycję, że przeprowadziłem, stary, sam ze sobą wywiad i się wcieliłem w rolę jakiegoś tam... Sobie,
Boba Dylana polskiego.
Wytworzyłem sobie jakąś postać Aleksandra Wurzbaumera. Jakiegoś, nie, Wurzbaumera, słynnego polskiego, takiego, wiesz, Ptaszyna Wróblewskiego, ale bardziej od strony jego audycji jazzowych, w których on opowiadał, wiesz, o jazzie i o różnych tych i po prostu sam ze sobą przeprowadziłem wywiad i myślę, że to już zdradzało moją przyszłość podcastową, stary, bo sam ze sobą prowadziłem wywiad właśnie o tej muzyce, o tym wszystkim,
wygrał?
Co tam się działo i tak dalej. No, wygrała, wiesz, wygrałem ja. No. Przegrałem marzenia.
Dalej, pod tym samym odcinkiem właśnie o tym Giereczkowy Salomysł, tam mixtape. Quality Podcast, wiadomo, piona dla Juleza, dobrze powiedział mixtape, po prostu nie każdemu i w tym i mnie, jako Dziadersowi, pasuje estetyka w warstwie narracyjnej, ekspozycja w grze. Dla mnie też to nie jest odzwierciedlenie tamtych czasów, tylko fetyszyzacja tej romantycznej wizji amerykańskich nastolatków z popkultury lat 90. Oni wszyscy są tacy cool, zbuntowani i edgy, że ygać się chce. Wprost antypatyczni są. Mi to nie pasuje, ale jak komuś nie pasuje, ja rozumiem.
Julesa,
nie daj się hejterom. Pozdrawiam nadredaktora Dachmana. Trzymaj się tam, cholera jasna. Wreszcie ktoś coś miłego mi powiedział. Dziękuję.
Ktoś nie, no stary, ty masz najwięcej miłych rzeczy. Ty jesteś najbardziej kochany. Ale wiesz, to nie jest taka, to przecież nie jest plebiscyt, że my teraz walczymy, kto ma więcej. No stary, no kurde, no weź mi to, Damian, nie pito. No.
No. Ale jest na przykład
status
Rafał, pisze, panowie, nie mówcie naraz, nie wchodźcie sobie w słowo.
Nie opamiętajcie się. No Jules, przestań przerywać. No,
dokładnie.
Cholery jasnej.
Ja panu nie przerywałem. Uwielbiam. O, jest. Dobry, to jest. Uwielbiam Dachmana, bo jest najlepszym prowadzącym w Polsce i ma świetny skill mówczy. Jules jest niezastępowalnym współtowarzyszem rozmów z nutą szydery. Z nutą tylko? Która okrasza słuchowiska, ale brakuje mi trzeciego głosu Rafała, a to ja wtedy nie było Rafała, jako spokoju, wtrętów kulturoznawczych, opowieści o bitwach w Monster Hunterze. Rafcio, weź czasem wróć. Tutaj jest, to jest też merytoryczny. O, ktoś mówi, że też kocha mojego Switcha OLED i nigdy nie sprzedam. To Szymon pisał. Co za incepcja, właśnie, aha.
Ja trochę żałuję właśnie, że sprzedałem chyba tego Switcha pierwszego. Miałem taki fajny zestaw, kurczę, i...
Ja mam mojego oryginalnego Switcha i cały czas cieszę się, że go mam, bo co by nie mówić. Ja wiem, że śmieję się ze mnie, bo przecież mam tą kobyłę Steam Decka, ale jednak ten Switch 2, on jest jakoś tak, przez to, że jest taki mniejszy, no nie? On jest taki zgrabniejszy. Że jakbym miał takie criss-crossowe spodnie z dużą kieszenią z tyłu, to mógłbym go tam sadzić, nie?
A nie masz criss-crossowych spodni i do tych ciasnych kieszeń wkładasz Steam Decka, który rzeczywiście jest 3 razy mniejszy. No stary, no nie żartuj.
Wiedziałem.
Steam Deck jest dalej większy.
To jest właśnie, proszę Państwa, to jest właśnie ta szydera. To jest przykład tego.
Nie, to nie jest szydera.
To jest ta brzytwa. To jest.
Nie, ale wiesz, ale ja mimo wszystko ciebie nie rozumiem. To znaczy, ja cię rozumiem. Rozumiem cię dlatego, że ty mówisz, po prostu kupiłeś tego Steam Decka i jesteś z nim związany sentymentalnie. A ja kupiłem Rogalaj, sprzedałem, kupiłem Steam Decka, sprzedałem, kupiłem Rogalaj i już w ogóle z niego nie korzystam, ale leży gdzieś tam się wala.
No.
O, nawet ostatnio znalazłem, słuchaj, przez przypadek znalazłem, robiłem porządki tutaj, mówię, w tych szpargałach i znalazłem dysk 512 giga oryginalny z Rogalaj.
Wiesz, co powinieneś teraz zrobić?
No wsadzić go do PlayStation 5 tego zwykłego, który mam, żeby przynajmniej te 512
nie, nie, nie mogę niestety. Nie zmieści ci się, bo musisz mieć tą długą taką tą.
No,
tam
no to
jest
on
ta
się
śrubeczka.
Zmieści, tylko on się zmieści, tylko po prostu właśnie nie będziemy tego podparcia. Ale słuchaj, na taką taśmę przykleję. Tak.
Magnes, taką... weź tam magnes. Ja u mnie się szafka nie domykała w kuchni i wiesz, żona powiedziała, że muszę to naprawić. Znaczy poprosiła grzecznie. Tak jak kobiety potrafią grzecznie prosić swoich mężów. Mhm. Spędziłem chyba, nie wiem, dobre pół godziny regulując te zawiasy, wiesz, kręcąc tymi, wiesz, regulującymi tymi śrubami. Podnosiłem tą szafkę, coś tam robiłem, Przyszedłem do wniosku, że tam po prostu coś jest spaczone w tym. I postanowiłem zamontować magnesy. I na szczęście miałem takie magnesy, nie wiem skąd, miałem taką tablicę i przyczepiałem, i to były takie mocne magnesy. I co? I zamontowałem magnesy w szafce. Można? Można, prawda? Więc... czasami outside the box trzeba myśleć.
No, na pewno.
No, kolejny komentarz bardzo fajny. Jak zawsze dzięki panowie za super odcinek. Uwielbiam chemię między wami i to przekomarzanie. Jules plus 10 za wspomnienie starego Juve i poprawienie się z Peruzzim. Chociaż wtedy przegrany finał był 1-3. Del Piero strzelił honorową bramkę piękną piętką. To był pierwszy mecz Juve, jaki widziałem. Od wtedy jestem fanem Juventino. Widziałem Juve na żywo 19 razy.
Ja też Juventus bardzo lubiłem w latach 90. To też była jedna z moich takich...
Juszu, wymyślmy ankietę. Jaką ankietę byś? Bo zawsze tą ankietę sam wymyślam, ale myślę, że wydaje, że skoro mamy jeszcze czas, bo cały czas czekam na telefon od twojej żony, nie do mnie, do ciebie. I dlatego mamy to tak ostatnie pół godziny, to jest taki Hyde Park, ale bardzo przyjemnie się rozmawia. No. Jaką robimy ankietę dla naszych słuchaczy, która będzie... Bo będziemy ją też musieli skomentować za parę odcinków. Już nie będę czekał rok czasu na
ale
to,
ale ankietę dotyczącą później... czegokolwiek?
Dokładnie. Możesz powiedzieć na przykład, co myślisz o ostatnim częściowym zaćmieniu słońca? W grach wideo.
Nie, no, ale to wiesz, ale to musi być jedna ankieta, czy to może być ankieta, ale w sensie...
No jedna, jedna, bo ona będzie doklejona do odcinka na Spotify.
Zadać i ludzie będą
no to jest pytanie, tak. I
ale będą mogli
wpisywać odpowiedzi?
A, nie, że 5 odpowiedzi.
No, ile chcesz.
Nie, ale my musimy zdefiniować te odpowiedzi, rozumiem.
No tak, bo to jest ankieta wyboru, do wyboru.
No dobrze, 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 no to nie wiem.
Coś z grami pewnie by się przydało. Na przykład było już chyba pytanie o GTA, czy ktoś kupi na premierę, ktoś zamówi przedpremierowo.
I co wyszło?
Ale może co sądzisz o sytuacji z Netflixem i GTA? Tak, może to. Jakie byś
znowu
odpowiedzi?
GTA, bo ty...
Nie no, trzeba tak, wiesz... No,
dobry ruch.
Komerka, dobry ruch.
Dobry ruch.
Ruch. Co sądzisz? Co
zły ruch.
Sądzisz? GTA 6 w Netflix. No. Dobry ruch, zły ruch. No, konkretne odpowiedzi. Takie.
Konkretne odpowiedzi, wiesz, ale teraz musimy gdzieś zacząć tutaj...
Trzeba szyć.
Tak, zrobić jakąś taką, wiesz, przestrzeń
czas pokaże.
Szarości.
Czas pokaże.
Albo czas nie pokaże.
To zależy.
On zawsze pokaże coś.
To zależy. Już mamy 4 odpowiedzi.
No masz 4, a ile chciałeś mieć?
No jeszcze
4 odpowiedzi to już jest poważna ankieta, stary.
No wiem, wiem, ale musimy dać taką, wiesz, taką z pazurem jeszcze, no. Nie interesuje się.
No może być, nie interesuje się. Czyli jakie mamy? Czekaj. Dobry ruch, zły ruch, czas pokaże, nie interesuje się.
To zależy.
A, jeszcze to zależy. Od czego?
Nie, no to zależy. Po prostu. To jest taka odpowiedź, no nie? Czy uważasz, że w dzisiejszych czasach gracze mają źle czy dobrze? To zależy.
No tak. Czy uważasz, że
to byłoby też dobre
decyzja
pytanie,
PlayStation
nie?
o zrezygnowaniu z pudełek to jest słuszna decyzja czy nie? To zależy.
Dokładnie. To zależy, czy jesteś bogaty i kupujesz od 20 lat tylko w cyfrze.
Czy uważasz, że...
Czy wiesz, chodzisz po sklepach właśnie z używaną odzieżą?
No tak, ale wiesz, to jest takie naprawdę świetne pytanie. Czy uważasz, że Raków Częstochowa spadnie z ligi? To zależy.
To zależy od następnych 20 kolejek, nie?
No dokładnie, stary. No wiesz, tych pytań jest wiele.
Nie, tam ile? Nie, 36, czy zagrali to ile? Jeszcze to od tych 33 kolejek, które zależy następnych.
35 grają, nie? Zawsze. Aha. Nie 30, żeby 18 drużyn i 34 kolejki. 18 drużyn, czyli 17 meczów każda, bo ze sobą nie możesz zagrać, nie? Czyli 17, tak. Że 1, czyli 34, czyli ile mówisz, 5 zagrali kolejek? No.
3.
Czyli, nie, 4. 4.
Nie, Raków chyba 3 zagrał. Chyba są jakieś mecze do tyłu.
A, mówisz Raków, dobra, ale tak mówię, ale oficjalnie jakby 4 kolejki za nami.
Tak.
Oficjalnie.
Tak,
nie? Jakby
tak. W tym no dobra, czyli mamy. No to jeszcze jedno pytanie, musi być takie od ciebie, bo ja nie mogę ci powiedzieć.
Nie,
no,
ale
wydaje mi się, że wszystkie
pod
te
ścianą,
pięć.
To ja nic tak
te
na
wszystkich
nie
te pięć odpowiedzi ja wymyśliłem. Tak, ktoś może dać do wniosku, że nie dałem ci dojść do słowa.
Nie, no to dobrze, że mi nie dałeś, bo ja prawdopodobnie bym. Nie, no ale jak to wszystkie ty wymyśliłeś? Ja powiedziałem pierwszym, że to dobry ruch i zły ruch. To były moje nie. propozycje. Już ty wymyśliłeś.
Przypisałem sobie autorstwo.
Nie, no to dobrze. No,
no to dobra, no to okej. Okay. To jeszcze jakiś taki jeden. Zły prognostyk. O. Zły prognostyk.
No, to dobrze. Albo dobry prognostyk. Dlaczego zły? Wiesz, bo to też wprowadzasz
dobra,
jakieś takie...
Jeszcze, no,
wiesz, bo na przykład prognostyk. Dobry prognostyk, bo zakładam... Dlaczego mówię, dlaczego dobry prognostyk? No bo zakładam, że być może się okazać, być może się okaże, że właśnie tak. Zrezygnują z tego. I już więcej Rockstar tego nie zrobi, nie?
Znaczy, nie zrezygnowanie z bo nawet najmniejsze liczby i tak będą wysokie. A słyszałem też taki apel, żeby broń Boże nie oglądać tego na YouTubie, na Twitchu, na Twitterze,
dlaczego?
Na Facebooku, na Netflixie, tylko wejść na kanał oficjalny Rockstara i tam to obejrzeć.
Ale na ale czyli rozumiem, że jak to będzie na Netflixie, to w tym samym momencie będziesz mógł obejrzeć to na oficjalnym kanale Rockstara?
Nie, za 6 godzin.
A, zawsze za 6 godzin.
No, no, więc to tak jest, no niestety. No niestety, taki Hyde Parkowy nam...
Znaczy, ja nie rozumiem tych 6 godzin, stary, tak szczerze, powiem ci szczerze. To jest dla mnie trochę niejasne. Bo jakby ja rozumiałbym taki ruch, gdyby na przykład to był dzień. 24
godziny. Tak, ale
godziny.
Wyobrażasz
wiesz,
sobie, że...
No, ale wtedy to by... Ale wtedy, stanie... Nie, ale wtedy to wydaje mi się, że to by miało sens, no bo wtedy Netflix musiałby duże pieniądze zapłacić Rockstarowi i być może wielu ludzi... Wiesz, wielu ludzi zagrałoby wcześniej. Być może nawet ogłoszą, że dla posiadaczy Netflixa, jeżeli masz wykupiony Netflix na cały rok, to możesz grać w GTA 6 już teraz.
Wiesz, ja to się zastanawiam, czy tam w ogóle jakiekolwiek pieniądze przeszły. Czy to po prostu było... No.
Nie, no ale jak to... No wydaje mi się, że ktoś komuś musiał zapłacić. Obstawiałbym, że Netflix Rockstarowi. Bo czemu... Czemu
nie,
Rockstar...
No...
Czemu, znaczy Rockstarowi tak, być może, tak, bo ty jesteś wielkim fanem tych polecanych filmów na Netflixie. Wiele razy, pamiętam, mówiłeś, jak znakomicie te algorytmy Netflixa polecają ci jak fantastyczne
tak.
filmy.
W związku te kowbojskie melodramaty uwielbiam.
Tak, w związku z tym, wiesz,
Ransom Canyon.
Zakładam, że...
Polecam, musisz to obejrzeć z żoną.
Nie wiem. Nie, stary, ja w ogóle nic teraz nie oglądam, wiesz?
Ale no ja wiem, ale jak już w końcu zaczniesz oglądać, to zacznij od Ransom
Nie
Canyon.
Wiem, czy zacznę oglądać, bo wykupiłem chyba Disneya 2 miesiące temu znowu, jakiejś tam promocji był. Kupiłem i po miesiącu stwierdziłem, dobra, i tak nikt tego nie ogląda, to skasuję. I jak zacząłem skasowywać, to on mówi, ale słuchaj, to ci obniżymy cenę na kolejne tam 3 miesiące za 29 zł za full pass. I ja mówię, dobra, to jeszcze przedłużę, ale już chyba zrezygnuję, bo nikt tego nie ogląda po prostu u mnie, wiesz?
Znaczy u mnie byłem zaskoczony. Nie wiem, z czego to wynikło, gdzieś ten, że syn mnie poprosił, czy może obejrzeć sobie Avengers Endgame. Mhm. I wiesz, byliśmy tydzień temu, nie, 2 tygodnie wcześniej byliśmy na tym Spider-Manie Brand New Day i ludzie po prostu się podniecają, zachwycają. Ten film bije jakieś rekordy, nie? Że w ogóle wyszła Odyseja i nie możesz pójść do IMAX-a, bo IMAX-y są pełne. No chyba, że jesteś, wiesz... Pod samym ekranem siedzieć.
I co, byłeś na tej Odysei?
Nie byłem. Może pójdę, ale wiesz co, dla mnie to nie... Znaczy, ja nie jestem... Znaczy, ja bardzo lubię filmy Nolana, bo okazuje się, że filmy, które on zrobił, należą do takiej... no przynajmniej kilka, no nie do takich, taki, może nie topki, nie? Ale bardzo lubię Dark Knight. Uwielbiam, że to jest z tych filmów takich Nolana najlepszy. No, ale Incepcja. Bardzo mi się podoba. Memento.
No właśnie, mówisz Dark Knight. No stary, no proszę cię, na jakieś Batmany.
Dark Knight to jest
wyciąga.
Mega. Mega.
Darknet, chyba miałeś na myśli inny film, ale a nie, ale czekaj, czy Nolan nie zrobił też Bezsenności?
Insomnia?
No, nie wiem, czy jest Insomnia. Bezsenność, ja pamiętam polski tytuł.
No, z Alem Pacino i
z Alem Pacino, nie, ale tam jeszcze grał ten aktor, ten co zmarł.
Robin Williams. Pomiesza mi się Robin Williams.
No właśnie, nie, tam chyba nie grał De Niro, wydaje mi się. Robin Williams. Przede wszystkim grała tam też zdobywczyni Oscara później za film, wyleciało mi z głowy, ta wysoka, taka szczupła aktorka amerykańska. Hilary Swank. Która z kolei grała w znakomitym filmie Eastwooda za wszelką cenę. Ta. Z tego co pamiętam. Nie?
No bardzo dużo ludzi lubi The Prestige. Ale ja jestem fanem po prostu The Dark Knight, to jest mój film.
A ja...
Memento Interstellar jest okej, okay, ale do Interstellar nie wróciłem.
Ja powiem Memento i Bezsenność.
Tak.
Bo wszystkie późniejsze to już są coraz gorsze.
Ale wiesz co, dla mnie to jest fascynujące, jak znaczy Interstellar Nolan ma taką renomę i tak nadbudowuje jakiś taki mityczny obraz tego, że musisz jego film oglądać w IMAX-ie, że ludzie na film obyczajowy, który możesz obejrzeć na ekranie kineskopowego telewizora Oppenheimer, chcieli obejrzeć na IMAX-ie, bo chcieli poczuć na twarzy to ciepło tego grzyba atomowego, nie? Wiesz, bo to tak wygląda. I to dla mnie jest
tego
fascynujące.
Też nie widziałem filmu,
i że ta Odyseja robi jakieś chore osiąga wyniki oglądalności. Już chyba przebiła miliard dolarów.
Nastał ten moment, w którym musimy zakończyć tą dyskusję.
Dziękuję, drogi Liuszu, za wspaniałą rozmowę. Za ten Hyde Park.
Dajcie wspaniałe prowadzenie i moje kalekie uczestnictwo.
Długo się rozpędzał ten podcast.
Moim zdaniem najlepsze podcasty są wtedy, jak rozmawiamy na jakiś temat, a nie monologujemy na temat gier.
Hashtag,
moim zdaniem.
Hashtag monologujemy na koniec, ale wiem, o co ci chodzi, Juszu. No tak,
wiesz, o co mi chodzi? Ja to wiele razy mówiłem i nie chodzi
mi
o to.
Jesteśmy,
ja wiem,
tak,
że my nie
że
zawsze
my się nie przygotowujemy, jesteśmy spontaniczni.
Ja
my
wiem,
nie
że my nie zawsze zagramy w tą samą
rozmawiać.
Grę, ale zmierzam do tego, że właśnie jak rzucisz jakiś temat, czy o GTA, no wiesz, ja tak mówię. Myślę, że wielu inteligentnych słuchaczy się zorientowało, że jak ja mówię, że się nie interesuje, to jest prawda czasu i prawda ekranu.
A później się okaże, że jak zobaczycie na nie profil Jusza na PlayStation, to już tam po prostu 6 godzin w dniu premiery jest.
No. Może tak być, ja nie wykluczam, ale na razie twardo trzymam się, że nie. Więc dziękuję raz jeszcze i trzymajcie się, cześć.
Pozdrawiam, cześć.